po przerwie. Zgodnie z porządkiem obrad przystępujemy do realizacji punktów 37 i 38, czyli interpelacje i zapytania i odpowiedzi na zapytania. Najpierw zapytam, czy ktoś z Państwa radnych chciałby przedstawić swoje interpelacje zgłoszone do Pana Prezydenta. Nie widzę żadnej interpelacji, tak? To proszę się zgłaszać nie ręką, tylko tym guziczkiem, żebym mógł udzielić głosu. Na razie pytam, kto chciałby przedstawić interpelację. I jaką pierwszą interpelację przedstawia Pan Radny Janusz Kapuściński. Bardzo proszę.
Proszę? No, no ale tu mam włączone, widzę, że tego zatrzymałem.
To jeszcze czas uruchomić, proszę panu radnemu teraz.
Włożyć kartkę muszę, czy nie? Tak, ale nie wiem, czy tam nie zostawiłem. Mam kartę w czytniku. Proszę, nie potrzeba. No to dobrze. Okay. O, jest okej, okay, dobrze. Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym powtórzyć właściwie problem, który już w listopadzie przedstawiłem Wysokiej Radzie, a mianowicie chodzi o inwestycje, które prowadziły Poznańskie Inwestycje Miejskie, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w sprawie budowy ulicy Staszowskiej i Klimontowskiej w Poznaniu. A mianowicie inwestycje tę prowadziła firma Drogmel, a właścicielem tej firmy jest pan Jerzy Cegłowski. I tutaj nie będę oczywiście tych wszystkich załączników przedstawiał, tylko jedną kartkę. A mianowicie cytuję pana Cegłowskiego. Jako właściciel firmy pod nazwą Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych Drogmel Jerzy Cegłowski zwracam się z prośbą o anulowanie kary umownej za przekroczenie terminu zakończenia robót budowlanych. Jednocześnie informuję, że termin umowy zakończenia przedmiotu umowy, to jest 15 listopada, został dotrzymany. Podpisując umowę w listopadzie 2004 roku jako wykonawca, miałem prawo oczekiwać, że inwestycja została tak przygotowana do realizacji, aby mogła być prowadzona zgodnie z dokumentacją i bez przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z harmonogramem budowy. Niestety od początku napotykaliśmy na przeszkody i oto one. Po pierwsze, na ulicy Staszowskiej i ulicach przyległych firma Aquanet realizowała inwestycję kanalizacyjną, kanalizacja sanitarna, dlatego też Zarząd Dróg Miejskich przeciągał procedury związane z wydaniem decyzji za zajęcie pasa drogowego. W końcu doczekaliśmy się decyzji wydanej w dniu 12 stycznia z ważnością od 1 lutego, czyli już mamy opóźnienie niezawinione. A od 1 lipca do ulicy Klimontowskiej plac budowy został niezwłocznie przez nas przejęty w dniu 2 lutego 2015 roku. Firma Aquanet wydaje warunek prowadzenia robót w obrębie 5 metrów od magistrali wodociągowej, średnicy 1,20 m z rur żeliwnych łączonych kielichowo, by zagęszczenia warstw konstrukcyjnych wykonywać ręcznymi zagęszczarkami. Na nasz wniosek z dniu 5 lutego odbyła się narada w siedzibie PIM na temat możliwości wykonania kolektora deszczowego metodą bezwykopową albo z zachowaniem metody tradycyjnej z wypłyceniem minimum półmetrowym. Dokonaliśmy więc niezbędnych pomiarów, udowadniając taką możliwość, jednak przyszły zarządca sieci nie wydał na to zgody. I to tu mam 8 punkcików, więc Kolejny punkt. W dniu 9 marca rozpoczęliśmy więc realizację budowy...
Jeśli wolno, ja chciałbym przypomnieć, że czas wygłoszenia interpelacji to jest 5 minut, w związku z tym no to nie jest miejsce na odczytanie całej korespondencji.
Ale nie, ja dobrze? Tylko tu mam jedną, dwie strony.
Okej, okay, dobra.
Nie, ale nie będę przez... Zaznaczyłem na początku, że tylko fragment. Pierwszą kartkę właściwie. W dniu 9 marca rozpoczęliśmy więc realizację budowy, czyli kolejny miesiąc, jest tutaj widzimy opóźnienia, kolektora od ulicy Czernichowskiej na głębokość 4,5 metrów z odwodnieniem igłofiltrami, zachowując maksymalną ostrożność, by nie doszło do przesunięcia gruntu. Po czwarte, na budowie w miesiącu maju dowiadujemy się, że na teren ulicy Staszowskiej musi rozpocząć swoje prace firma Gazobudowa. Zatem w celu wymiany sieci gazowej uzgodniliśmy, że roboty będą prowadzone na wykonanych przez nas odcinkach ułożonego już kolektora deszczowego. I kolejny powód możliwości opóźnieniowych. W miesiącu maju 2015 roku na wniosek inspektora nadzoru zostały zanegowane warstwy konstrukcyjne jezdni ulicy Staszowskiej i Klimontowskiej zgodnie z wytycznymi Aquanetu. Konstrukcja według projektu nie do zrealizowania. Na zorganizowanej Radzie Budowy w dniu 18 maja zamawiający i projektant ustalają nową konstrukcję, która powoduje wzrost nakładów. W każdym razie w końcu inwestor zdążył wykonać inwestycję w terminie, jednak PIM...
Okej. Okej, okay, dobra. Dziękuję bardzo. Kolejną interpelację przedstawi pani radna Katarzyna Kretkowska.
Moja interpelacja dotyczy wycinek drzew wykonywanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Jesteśmy codziennie od niedawnego czasu w Polsce jesteśmy w mediach informowani o kolejnych masowych wycinkach drzew spowodowanych nowym prawem umożliwiającym właścicielowi wycinanie drzewa w zasadzie bez uzyskiwania dodatkowych na to pozwoleń, czy uzyskiwania pozwoleń. Natomiast tutaj ja dostaję od jakiegoś czasu też pisma od zaniepokojonych mieszkańców Poznania wycinkami prowadzonymi przez Zarząd Zieleni Miejskiej. I w związku z tym, że jest pan prezydent Maciej Budarski na sali, to kieruję do niego bezpośrednio te wyrazy zaniepokojenia z prośbą, żeby się temu przyjrzał bliżej. Czy rzeczywiście ta skala wycinek jest zasadna? Tutaj na przykład dostałam zapytanie ofertowe ze strony Zarządu Zieleni sprzed 2 tygodni dotyczące usunięcia 322 drzew na terenie przy ulicy Browarnej. I tutaj planuje się usunięcie 23 drzew kolidujących z inwestycją polegającą na stworzeniu terenu rekreacyjnego w tym miejscu, 140 akacji, które są określone jako drzewa silnie inwazyjne, 79 drzew rosnących w sąsiedztwie innego drzewa i jest tylko jedno drzewo uszkodzone w tych 322 i drzewa do wycinki bez uzasadnienia, jak sam Zarząd Zieleni pisze, 73. No, projektując park w terenie zadrzewionym należy raczej minimalizować styczność alejek z drzewami i ograniczyć w ten sposób wycinkę drzew. Jednakże ilość wycinanych drzew w tym przypadku związanych z inwestycją to jedynie 7% całej tej zaplanowanej wycinki. Akacja, która tu jest określona jako drzewo inwazyjne, ona jest określona jako drzewo inwazyjne przez leśników, którzy, no bo, ponieważ nie jest drzewem gospodarczym, nie jest drzewem, które ma wartości jako drewno pozyskiwane na cele gospodarcze, Natomiast no, ma cały szereg innych zalet krajobrazowych, pożytecznych dla przyrody, jest miododajna, etc. I no, nie jesteśmy, Zarząd Zieleni przecież nie ma na celu traktować lasu jako lasu gospodarczego. I w 2013 roku, przypominam, zostało podpisane rozporządzenie prezydenta miasta, że wszystkie tereny lasów komunalnych będą miały charakter rekreacyjny, więc nie należy wycinać drzew, które w lasach gospodarczych nie są preferowane. Do wycinki w tym przypadku wytypowano olbrzymie, duże oraz małe egzemplarze tych roślin. Też nie rozumiem, dlaczego mają być robione czystki w lesie tylko dlatego, że drzewa lub ich korony się stykają. Drzewostan zwarty, gęsty, z własnego materiału genetycznego jest zdrowy i najlepszy dla środowiska. Jest to miejsce bytowania innych gatunków roślin, zwierząt, ptaków, owadów. Jeśli drzewo zagraża bezpieczeństwu, na terenach rekreacyjnych należy go wyciąć, ale tutaj z tych 322 drzew tylko jedno drzewo podpada pod tę kategorię. Pod inwentaryzację i oceną drzew do wycinki podpisały się trzy panie architekt z uprawnieniami budowlanymi, natomiast nie ma tam żadnego nazwiska leśnika czy ogrodnika lub architekta krajobrazu. I tutaj no, mieszkańcy zgłaszając to boją się, że otrzymano decyzję na wycinkę drzew dużych, czy wykorzystano nowelizację prawa o ochronie przyrody. Ale no, trudno dla nich znaleźć jakieś bardziej merytoryczne z naszej perspektywy samorządowego parku rekreacyjnego uzasadnienie. To była jedna moja interpelacja, natomiast ja mam jeszcze kolejną, bo tutaj dotyczących tych drzew mam 5 interpelacji. Analogiczna
I,
dotyczy już...
I wszystkie 5 pani radna będzie
postawiała?
Nie,
tylko chcę zasygnalizować już pozostałe. Kolejna dotyczy parku Rataje, że jest tam przeznaczona podobno olbrzymia ilość drzew do wycinki. I tutaj mieszkańcy mówią, że trudno będzie mówić o formie parku, raczej o terenie rekreacyjnym bez drzew po tej wycince. Kolejna dotyczy parku osiedla Czecha, gdzie wycięto kilkadziesiąt właśnie akacji, prawdopodobnie też jako gatunek inwazyjny. Drzewa te kolidowały z układem nowych ścieżek. Przy okazji tej realizacji zniszczono całe istniejące runo parkowe, geofitowe, w którym prawdopodobnie znajdowało się wiele roślin chronionych. Kolejna dotyczy parku Heweliusza, gdzie nastąpiła wycinka drzew kolidujących z zaprojektowanym układem parkowym. No znowu, dlaczego się projektuje układ kolidujący z drzewami, no układ parkowy? Z wnioskiem o wycinkę drzew wystąpiono w momencie powstawania parku, bo okazało się, że zaprojektowane ścieżki są w miejscu rosnących drzew. Więc zamiast przeprojektować park, jak rozsądek nakazuje, wystąpiono z wnioskiem o wycinkę. W parku Nadolnik zniszczono zasypane drzewa według tutaj zgłaszających i wreszcie w parku Wodziczki wycięto około 200 drzew, żeby zrobić porządek w parku. Bez wniosków o wycinkę, bez decyzji. Następnie po zainteresowaniu służb miejskich tą sytuacją wycinkę w 100% zamaskowano. Pytanie, dlaczego ZDM zleca dokumentację projektową parków i zieleńców pracowniom architektonicznym z uprawnieniami budowlanymi, a nie osobom z wiedzą ogrodniczą?
Bardzo Państwa proszę. Koleżanka,
osoby o wykształceniu
przedstawia interpelację, a Państwo niech jej nie przeszkadzają.
Osoby o wykształceniu budowlanym, jak wykazuje praktyka, łatwo skreślają drzewa z naszego krajobrazu. Jeszcze mam kolejną sprawę zgłoszoną już, nie mam jej na piśmie, więc zapytam o to w zapytaniach.
Dziękuję. Interpelacja pana radnego, już zapytania. Pan Adam Pawlik, zapytanie czy interpelacja? Bo jeszcze interpelacje. Czy ktoś chciał interpelację przedstawić? Nie ma więcej zgłoszeń z interpelacjami, w związku z tym proszę się zgłaszać do zapytań. Pan radny Tomasz Lipiński.
Czy już mnie słychać? Dobrze, super. Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie odnośnie zwrotu opłat za parkowanie w strefie w soboty. ponieważ jak rozumiem, że uzyskanie zwrotu tej opłaty polega na tym, że trzeba udowodnić, że się taką opłatę poniosło i to jest zrozumiałe dla tych osób, które płaciły normalnie i mają kwitki na to, więc mogą przyjść do ZDM-u taki zwrot uzyskać. Natomiast co z osobami, które ponosiły opłaty dodatkowe za brak takiego biletu? Ponieważ jakby te opłaty dodatkowe są na pewno w ZDM-ie zewidencjonowane i widać, który mieszkaniec taką opłatę dodatkową był zmuszony uiścić. I tu uważam, że ZDM powinien automatycznie tym ludziom te opłaty dodatkowe zwracać. W związku z czym moje pytanie brzmi, czy ZDM rozważa taką możliwość, żeby tym osobom, które ponosiły opłaty dodatkowe, które są w ZDM-ie zewidencjonowane jako te, które tą opłatę uiściły, nie powinno się oddać tej opłaty automatycznie. To jest moje pierwsze pytanie. A drugie moje pytanie dotyczy odholowywania pojazdów ze strefy płatnego parkowania w ramach jakichś akcji przy okazji lokalnych imprez. Bo tych lokalnych imprez w Śródmieściu jest coraz więcej. Bardzo często te pojazdy jakby uniemożliwiają przeprowadzenie imprezy, w związku z czym są odholowywane na parking policyjny i jakby właściciele tych pojazdów są zmuszeni płacić za to odholowanie kilkaset złotych, bodajże w tej chwili 500 złotych. Natomiast oni się skarżą, że nie są odpowiednio poinformowani o tym, że danego dnia ten pojazd nie może w tym miejscu stać. W związku z czym moje pytanie brzmi, czy Zarząd Dróg Miejskich nie mógłby tych mieszkańców informować bądź z jakimś wyprzedzeniem, bądź bądź drogą elektroniczną, SMS-ami czy mailami, ponieważ większość tych mieszkańców ma wykupiony abonament na parkowanie w strefie, w związku z czym ZDM posiada ich dane osobowe, posiada ich numery telefonów, posiada maile, w związku z czym taką informację można by z pewnym wyprzedzeniem, że tego i tego dnia z powodu imprezy takiej i takiej nie można parkować w danym miejscu, można by wysłać. Mieszkańcom by to na pewno ułatwiło życie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Kolejni zapisani są panowie radni Adam Pawlik i Jan Sulanowski. Natomiast mam propozycję taką, jeśli mogę poprosić dla panów o mikrofon, bo rozumiem, że państwo chcą teraz zresetować system, tak? I w czasie, gdy panowie będą zadawali pytania, ten system się zresetuje, żeby następnie mogli się zapisywać, tak? I teraz głos ma pan radny Adam Pawlik. A potem pan radny Jan Sulanowski, a w tym czasie proszę zresetować system.
Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Mam taką sprawę rowerową do pana prezydenta Włodarskiego. Wzdłuż ulicy Zamenhofa mamy taki ciąg, że jest ulica, pas zieleni, następnie ścieżka rowerowa i chodnik. I teraz w ubiegłym tygodniu idąc chodnikiem równolegle do tej ścieżki rowerowej, zostałem potrącony przez rowerzystę na przejściu dla pieszych, a musiałem przejść przez to przejście dla pieszych, dla rowerzystów, żeby dalej przejść przez przejście dla pieszych przez ulicę, przez samochody po to, żeby dostać się na przystanek tramwajowy. No i oczywiście zdarzają się takie sprawy, więc nic wielkiego, można powiedzieć, się nie stało, ale zostałem zrugany przez rowerzystę nieparlamentarnym językiem, że jak ja śmiałem w ogóle, staram się przetłumaczyć jego słowa, jak ja śmiałem w ogóle wejść na ścieżkę rowerową, kiedy on jedzie, tak? W związku z czym i to się zdarza, jakby taka interpretacja przez rowerzystów może nie wiem, kilka razy w miesiącu, ale do stosunkowo często. W związku z czym mój wniosek do pana prezydenta, czy też zapytanie, bo jesteśmy w formule zapytań, czy przyjmując program rowerowy dla miasta Poznania, który dzisiaj był w programie sesji, został przełożony na którąś z kolejnych sesji, czy ten program rowerowy mógłby przewidywać również kampanię informacyjną dla rowerzystów, bo oczywiście, że korzystanie z rowerów nie jest niczym złym, nawet wskazanym, krzewienie kultury fizycznej i tak dalej, ale rowerzysta również powinien wiedzieć o tym, że obowiązują go jakieś przepisy i na zebrze pierwszeństwo ma pieszy. I moja prośba, wniosek do prezydenta miasta Poznania i również do pana prezydenta Włodarskiego o to, aby taka kampania informacyjna nacelowana do rowerzystów powstała w naszym mieście, aby rowerzysta wiedział, kto jak się powinien zachować w ruchu, bo wydaje mi się, że takie zachowania rowerzystów, gdyby były jednostkowe, to oczywiście nie mamy o czym mówić, ale w mojej ocenie one są dosyć częste. Takie zachowania są niestosowne i jak widać stwarzają zagrożenie w ruchu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Jak z ekranu widać, wszystko już działa, w związku z tym teraz pan radny Jan Sulanowski, kolejne zapytania.
Dziękuję panie przewodniczący, mam 9 pytań niestety. Pierwsze.
To proszę tylko sygnalizować, kiedy następne,
dobrze,
żebyśmy
dobrze. Pierwsze.
Czasem sterowali.
Dnia 8 grudnia 2016 roku mieszkańcy ulicy Szydłowskiej złożyli w ZDM wniosek o naprawę ubytków w chodniku. Do tej pory nie otrzymali odpowiedzi. Na jakim etapie jest procedowanie tego wniosku i udzielenie odpowiedzi mieszkańcom? Pytanie drugie. Czy po 14 czerwca 2016 miasto Poznań podpisało z Uniwersum jakieś aneksy do umowy z 92 roku? Jeśli tak, to proszę o udostępnienie ich kopii. Teraz będzie cała seria tych cmentarnych. Trzecie pytanie. 15 lutego 2012 został podpisany aneks numer 3 do umowy z Uniwersum. On dotyczył przekazania części terenów cmentarza ZTM-owi. Zwracam się z prośbą o udostępnienie...
Troszkę wolniej.
Tylko tak, odpowiedzi na piśmie, poproszę, także nie trzeba na nie odpowiadać teraz. Zwracam się z prośbą o udostępnienie dokumentów związanych z uzgodnieniem kwoty rekompensującej nakłady poniesione przez Uniwersum, o których mowa w paragrafie 1 ustęp 2 aneksu, a szczególnie spisu nakładów i prac, o których mowa w paragrafie 2 ustęp 1 oraz ostatecznego operatu, na podstawie którego miasto wypłaciło Uniwersum rekompensatę. Pytanie czwarte. W aneksie drugim do umowy z Uniwersum w paragrafie 14 dotyczącym inwentaryzacji znalazł się zapis, zgodnie z którym miasto ze spółdzielnią ma do 31 grudnia 2015 sporządzić spis inwentaryzacyjny dla każdego z cmentarzy z osobna. Spis ten powinien być uzupełniony o nakłady poczynione w okresie od dnia 1 stycznia 2016. Natomiast w okresie jednego miesiąca od sporządzenia spisu rzeczoznawca majątkowy miał sporządzić operat szacunkowy. O tym jest mowa w paragrafie 15 ustęp 1 aneksu numer 2. I bardzo bym prosił o udostępnienie kopii tych spisów oraz operatu szacunkowego. Pytanie piąte. W 2016 roku miasto podpisało kilka tych aneksów, z których aneksy 5, 6 i 7 odnosiły się do zmiany terminów, w których miasto mogło zgłaszać uwagi i zastrzeżenia do przedstawionego przez spółdzielnię zestawienia nakładów, które firma miała ponieść w związku z utrzymywaniem cmentarzy. Proszę o odpowiedź na pytanie, dlaczego termin ten był kilkakrotnie zmieniany oraz proszę o udostępnienie informacji na temat tego, jakie nakłady poniosło Uniwersum. Szóste. Uniwersum pobiera opłaty za sprzedaż miejsc grzebalnych oraz prolongaty i tutaj te stawki są regulowane przez miasto Poznań, ale dodatkowo Uniwersum nalicza inne opłaty i wymienię je za przechowywanie zwłok w chłodni, za wypożyczenie pomieszczenia do grzebania zwłok, za przechowywanie urny, za złomowanie nagrobka, za roboczą godzinę, za nadzór przy ustawianiu nagrobka, za wjazd pojazdami na cmentarz, za korzystanie z pomp na okres 20 lat, za udostępnianie kaplicy do pogrzebu, za czynności administracyjno-terenowe, za rezerwację miejsc grzebalnych, za umieszczenie tabliczki w ogrodzie pamięci. I tutaj te stawki są ustalane przez spółdzielnie i chciałbym poprosić o informację, na jakiej podstawie prawnej stawki za te usługi ustalało Uniwersum, a nie miasto Poznań. I czy miasto Poznań dysponuje jakimiś zestawieniami, które przedstawiałyby wpływy ze świadczenia wymienionych wcześniej usług, a jeśli tak, to bardzo proszę o ich udostępnienie. Siódme. Co do realizacji umów pomiędzy MOPR a Uniwersum, uzyskałem informację, że kwoty za pogrzeby podopiecznych MOPR są bardzo zróżnicowane i potrafią się wahać od złotówki do 14 tysięcy złotych. I bardzo proszę o informację, z czego wynikają tak duże rozbieżności w tych kwotach. Ósme. Już coś innego. Proszę o informację dotyczącą katalogu mebli miejskich Poznania, która zawierałaby dane producentów, dane firm, od których miasto kupuje te meble, a także ich aktualne ceny, ponieważ w katalogu dostępnym na stronach miasta takich danych nie ma. I ostatnie, jakie jest przeznaczenie budynku i gruntu usytuowanego na działce numer 36/7, arkusz 06, obręb 60 Dębiec, znajduje się on przy linii kolejowej wiodącej na Starołękę. Dziękuję.
Dziękuję. Kolejne pytania zada pan radny Michał Boruczkowski. Bardzo proszę.
Ja mam też 9 kwestii. Od razu mówię, że na wszystkie pytania będę prosił o odpowiedź na piśmie. Najpierw 6 od mieszkańców, potem później 3 ode mnie. Pytanie pierwsze od mieszkańca. Według tego mieszkańcy na ulicy Ratajczaka jest kamienica komunalna przy parkingu przy Teatrze Polskim, gdzie lokatorzy mają piece i palą węglem i innymi paliwami, a przy tej kamienicy jest cieplik. I mieszkańcy pyta się, dlaczego miasto nie podłączy swojej kamienicy do cieplika, który jest pod chodnikiem, i też wskazuje, że na pewno takich sytuacji jest dużo i może pan prezydent w ogóle wykorzystałby ten pomysł, by podłączyć też inne kamienice miejskie znajdujące się w takiej sytuacji. Druga kwestia. Między skrzyżowaniem ulicy Kaczmarka z ulicą Drwęskiego a wysokością posesji na ulicy Kaczmarka 11 jest około 40-metrowy fragment ulicy Kaczmarka, który jest nieutwardzony. I w związku z tym dwa pytania. Czy stan prawny tego nieutwardzonego fragmentu ulicy jest uregulowany, jeśli nie, to w zakresie jakich działek? I czy też drugie pytanie, czy całość tego nieutwardzonego fragmentu ulicy należy do miasta Poznania? Trzecia kwestia. Pytanie odnośnie oświetlenia przejść dla pieszych na ulicy Umultowskiej między ulicą Stoińskiego a przejazdem kolejowym na północy. Od niej w nocy czy też w porze porannej jest tam bardzo ograniczona widoczność, przez co nie widać pieszych. Czy istnieją plany wybudowania tam dodatkowego oświetlenia? Czwarta kwestia. To mieszkaniec zadał, ale odnośnie udzielonej mi odpowiedzi na moją interpelację z dnia 18 października 2016 roku w sprawie poznańskiej kolei metropolitalnej na liniach numer 351 i 354. W piśmie pana wiceprezydenta Wudarskiego punkt 10 podpunkt C oraz punkt 12 podpunkt B wskazano, że zlecono utworzenie tunelu pieszo-rowerowego oraz wiaduktu w ciągu ulicy Słupskiej na linii 351. Natomiast odpowiedzi zastępcy dyrektora PKP PLK mowa jest jedynie o przejściu przez linię 351 w rejonie ulic Żarnowiecka-Burzańska. Zatem kto i komu zlecił wspomnianą budowę tunelu i wiaduktu? Piąta kwestia. Pewien mieszkaniec przedstawił mi następujący stan faktyczny. Osoba, która jest zameldowana w mieszkaniu będącym w zasobie lokalowym ZKZL pod danym adresem, która wpierw była zgłoszona do zamieszkania, ale później przez jakiś czas tam nie mieszkała i została wypisana z mieszkania. Następnie wraca do mieszkania i musi napisać pismo do ZKZL z prośbą o tak zwany powrót do zamieszkania. ZKZL co do zasady przychyla się do powrotu do mieszkania, ale jeszcze wyrazić zgodę musi prezydent Poznania, na co podobno, jak rzekomo twierdzi ZKZL, jeszcze nikomu nie wyraził zgody. Podobno ZKZL ma ten problem od lipca 2016 roku i oczekuje rozwiązania tego problemu. I pytania są, czy pan prezydent potwierdza, że taka procedura z udziałem prezydenta ma miejsce? Jeśli tak, to czy pan prezydent ma zamiar nadal być zaangażowany w tę procedurę? I znowu, jeśli tak, to czy pan prezydent ma zamiar wyrażać zgodę na to, by mieszkańcy Poznania mogli mieszkać w lokalach, gdzie są zameldowani? Szósta kwestia. Mieszkaniec wskazał, że na przykład jeśli jest osoba, która zamieszkuje z najemcą w mieszkaniu będącym w zasobie ZKZL, najemca jest członkiem osoby rodziny osoby zamieszkującej, na przykład rodzic czy współmałżonek, i zarazem osoba niebędąca najemcą bierze kredyt czy po prostu finansuje ze swoich środków remont mieszkania, w którym mieszka z najemcą. Najemca umiera. Czy po śmierci najemcy osoba z rodziny, która współzamieszkiwała, będzie mogła przejąć mieszkanie do zamieszkania albo odzyskać zainwestowane w remont środki? Jeśli tak, to pod jakimi warunkami? Teraz moje trzy pytania. Kwestia siódma. W odpowiedzi na wspólny wniosek pani radnej Małgorzaty Woźniak oraz mojej skromnej osoby Wydział Transportu i Zieleni pismem z dnia 4 listopada 2016 roku o sygnaturze TZ-2-7226.4.65.2016 w punkcie trzecim odpowiedział, że tu dokładny cytat, dostrzega potrzebę modernizacji odcinka drogi rowerowej idącej przy torach kolejowych od skrzyżowania ulicy nad jeziorem z ulicą Chojnicką aż do ulicy Psarskie. I moje pytanie brzmi, czy to dostrzeżenie potrzeby przez Wydział Transportu i Zieleni ma szansę przybrać jakąś bardziej konkretną formę w bieżącej kadencji Rady Miasta Poznania. Ósma kwestia. W dniu 8 sierpnia 2016 roku prezydent miasta Poznania wydał decyzję, pozwolenie wodnoprawne dla spółki Eurovita spółka z o.o., obecnie Terra Vita spółka z o.o., na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do dopływu cieku rzeczki Wierzbak. I pytania po pierwsze, gdzie wcześniej Eurovita spółka z o.o. odprowadzała wody opadowe i roztopowe? I drugie, czy od sierpnia 2016 roku występowały jakieś podwyższenia stanu wód Wierzbaka? I ostatnia, dziewiąta kwestia. Kto jest właścicielem terenów znajdujących się przy ulicy PGR Wielkie, podmioty prywatne, miasto czy skarb państwa? W szczególności proszę o wykaz nieruchomości i wskazanie, czy ich właścicielem są osoby prywatne tam zamieszkujące, czy inne podmioty. Dziękuję.
Dziękuję. Kolejne pytania, pan radny Łukasz Mikuła.
Dziękuję. Ja mam tylko jedno pytanie dotyczące terenu na Strzeszynie pomiędzy ulicami Kaczmarskiego i Wierzyńskiego. Zgłoszenie od jednego z mieszkańców. Tam chodzi o to, że to to jest teren w planie miejscowym przeznaczony pod zieleń publiczną i sport i rekreację. Jakiś czas temu powstał projekt nasadzeń rekompensacyjnych, które ma wykonać POSIR za zgodą zarządu osiedla Strzeszyn. I pytanie brzmi, czy w stosunku do projektu, który jest w tej chwili sporządzony, możliwe jest jego rozszerzenie tak, żeby te nasadzenia objęły cały ciąg wzdłuż granicy tych dwóch terenów, dwóch działek 123 przez 4 i 123 przez 3 wzdłuż ulicy Kaczmarskiego, czyli po pierwsze wzdłuż całej ulicy Kaczmarskiego, po drugie tak, żeby te nasadzenia mogły zablokować nielegalny przejazd między ulicami Wierzyńskiego i Kaczmarskiego. Proszę o odpowiedź na piśmie. Dziękuję.
Dziękuję. Ja też tylko jedno pytanie, bo widzę, że tu jest dużo pytań, więc tylko do jednego się ograniczę. Panie Prezydencie, z prasy dowiaduję się, że planują Państwo rozszerzenie i to niebawem strefy tempo 30 w Śródmieściu miasta Poznania i bardzo dobrze. Z tej prasy dowiaduję się o jakichś elementach tego rozszerzenia. Z tej prasy również dowiaduję się o planie konsultowania tych rozwiązań z mieszkańcami Poznania i bardzo dobrze. Ale mam pytanie takie, czy w toku tych wszystkich prac przewidziane jest również przynajmniej informacyjne spotkanie w Radzie Miasta Poznania na temat owych rozwiązań. Wydaje się, że choćby Komisja Gospodarki Komunalnej byłaby właściwym miejscem, gdzie kompleksowo takie rozwiązania mogły być przynajmniej przedstawione i przedyskutowane. Ja wiem, że ze strony czysto formalnej można było powiedzieć, że skoro Rada Miasta przekazała na ten cel już pieniądze, to reszta należy do organu wykonawczego, ale wydaje mi się, że to są tak newralgiczne sprawy, że warto by było, żeby przynajmniej w komisji, a może nawet nie przynajmniej, po prostu w komisji właściwej dla tych zadań taka prezentacja się odbyła, dlatego pytam, czy jest taki plan. Dziękuję. Kolejne pytanie, pani radna Monika Danelska.
Dziękuję. Ja mam pytanie, chodzi mi dokładnie o szczepienia przeciwko pneumokokom dla dzieci, które miasto finansowało w zeszłym roku. Dostałam tutaj kilka pytań od zaniepokojonych mam, ponieważ dzieci, które brały udział w roku 2016 roku z przyczyny najczęściej choroby nie mogły przyjąć kolejnej dawki, a program z reguły kończy się na koniec roku kalendarzowego, dokładnie 31 grudnia. Kiedy dzieci teraz mogłyby przyjmować tą kolejną, na przykład ostatnią dawkę, nie jest to możliwe z uwagi na to, że po prostu program się zakończył. I w związku z tym są dwa pytania, na które prosiła też pisemną odpowiedź. Czy te dzieci kolejną dawki mają przyjmować komercyjnie po prostu? I dwa, czy pieniądze, które zostały przekazane przez Wydział Zdrowia placówkom, które dokonywały tego typu szczepień, są liczone jako zapłatę za dawkę wykorzystaną, czy z góry jako zapłatę za wszystkie dawki, które są przyjęte dla jednego dziecka? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Kolejne pytania pani radna Katarzyna Kretkowska. Bardzo proszę.
Ja mam kolejne pytanie dotyczące wycinek drzew prowadzonych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w kolejnych lokalizacjach, ale te pytania przekażę na piśmie. Natomiast teraz bym się chciała ograniczyć do innego pytania dotyczącego sympozjum, które jest za dwa dni współorganizowane przez Galerię Arsenał. To sympozjum nosi tytuł Media i manipulacje. Obraz Polski w mediach Zachodu. Ich odbywająca się część w Galerii Arsenał, Miejskiej Galerii Arsenał, którą prowadzi dyrektor galerii Piotr Bernatowicz, składa się z dyskusji panelowej, w której bierze udział trzech panelistów o bardzo sprecyzowanych, bardzo prawicowo narodowych, nie wiem jak to określić, poglądach. Ich dziwi mnie, że miasto Poznań objęło tę imprezę swoim patronatem. Jest to impreza z założoną tezą, że obraz Polski na Zachodzie jest zniekształcany przez manipulujących dziennikarzy zachodnich. Do dyskusji panelowej zaproszono wyłącznie, czy dyrektor galerii zaprosił wyłącznie
takich, a nie innych panelistów o takim, a nie innym światopoglądzie. Natomiast zasadnicze pytanie jest takie, co to wszystko ma wspólnego z Galerią Miejską, Galerią Sztuki Współczesnej i dlaczego miasto objęło tę imprezę swoim patronatem?
Dziękuję. Pan radny Janusz Kapuściński.
Wysoka Rado, panie przewodniczący, panowie prezydenci. Ja właściwie chciałem przypomnieć jedną już moją sprawę związaną z ZTM-em MPK. Teraz mamy podobne zdublowanie Zarządu Dróg Miejskich i PIM-u. Nas w Poznaniu nie stać na dublowanie dwóch instytucji, które praktycznie mają ten sam program działania. Przecież na świecie, jak już udowodniliśmy, MPK działają w Dreźnie i sami sobie dają radę, po co im tutaj po prostu zdublowanie ZTM-em. Tak samo tutaj. Mamy Zarząd Dróg Miejskich, mamy państw Poznańskiej Inwestycji Miejskiej. Ta moja interpelacja dzisiaj właśnie dotyczy PIM-u, który za właściwie wzorowe wykonanie inwestycji na wcześniej wspomnianych przeze mnie ulicach Klimontowskiej i Staszowskiej obrywa karę i 130 tysięcy obcina mu PIM wynagrodzenia, chyba na własne jakieś premie za czasowe wykonanie inwestycji. Dlatego zwracam się do panów prezydentów, do pana przewodniczącego, żeby rozważyć sensowność istnienia podwójnego inwestowania i zarządzania w tej samej branży, w tych samych dziedzinach. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Lidia Duziak.
Dziękuję panie przewodniczący. Mam dwa pytania. Jedna dotyczy pod koniec ubiegłego roku na ulicy Stablewskiego wzdłuż kościoła Matki Boskiej Bolesnej była przebudowa cieplika. Dzisiaj mamy już właściwie po połowie lutego. W tej chwili jest oczywiście ta część przysypana ziemią, natomiast nic się tam nie dzieje w celu naprawienia tej nawierzchni. Czy w ogóle coś się dzieje, czy coś się na ten temat dowiemy? To jest pierwsze. Po drugie chciałam zapytać, czy coś się dzieje z Mieszkaniem Plus w Poznaniu? Czy ludzie mogą składać gdziekolwiek jakieś wnioski? Ponieważ gdzieś poszła jakaś informacja, że można już składać wnioski na Mieszkanie Plus. Więc taką wstępną informację poproszę od pana prezydenta.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Kajzer.
Nazwa przedziała. Dziękuję. Ja mam dwa zapytania. Pierwsze, mamy okres grzewczy i w wielu miastach strasznie zaangażowana w sprawy dotyczące palenia śmieciami. Jeśli wierzyć mediom, to w Katowicach, w stolicy karali już 185 osób, we Wrocławiu tylko listopad, grudzień było 470 kontroli, 60 mandatów, Kraków chwali się 243 kontrolami, 66 przypadków palenia śmieci sprawdzonych. Ile tego w Poznaniu? Ile u nas przeprowadzono kontroli? Ile mandatów nałożono? Czy jesteśmy podobni jak Wrocław, Katowice w tych liczbach? Czy tam to jest w setkach, czy w innych wielkościach? I drugie pytanie w związku z tym dodatkowe. Wiem, że Warszawa podjęła decyzję o wyposażeniu strażników, dyrektory gazowe, organizatory stężenia aerozoli, monitory pyłu zawieszonego. Czy nasi strażnicy też są wyposażeni, czy mają sprzęt umożliwiający skuteczne działania? Bo myślę, że problem dotyczy Poznania, nie tylko w innych miastach jest problem z pyłem zawieszonym głównie. I drugie pytanie, w ramach dofinansowania projektu rozwoju struktury Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego w Poznaniu, to jest w ramach ZIT-u duże środki dla gmin aglomeracji Poznań przeznaczone, miasto złożyło wniosek. Wiem, że trwają prace nad korektą tego wniosku, by prosił o informację, czego korekta dotyczy. Dziękuję.
Dziękuję.
Nie, dotyczy rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Ustawicznego. Chodzi o ustawienie zawodowe, gdzie chcemy to z gminami skoordynować i mamy na to duże środki w ZIT-cie. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lipiński.
Dziękuję bardzo. Jedno szybkie pytanie do PIM-u. Jak idzie projektowanie hali lekkoatletycznej na Golęcinie? Bo termin złożenia wniosku zbliża się
A słyszałem, że PIM bardzo ładnie sobie radzi z tym projektem, więc chciałem wiedzieć, czy projekt jest już ukończony, czy jest na ukończeniu i czy zdążą po prostu do tego terminu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Jan Sulanowski.
Ostatnie pytania. Dzisiaj dostałem odpowiedź na swoją interpelację. Teraz ją wydobyłem ze skrzynki, dlatego mam dwa pytania w związku z tą interpelacją. Pierwsze, prosiłbym jeszcze o udostępnienie tej umowy zawartej pomiędzy Urzędem Miasta a Spółdzielnią Pracy Uniwersum, dzięki czemu Urząd Stanu Cywilnego mieści się w kamienicy należącej do Uniwersum bezpłatnie. I druga sprawa, prosiłbym o informację, w którym roku Uniwersum stała się właścicielem tamtej kamienicy i takie szczegóły techniczno-prawne, jak to się odbyło. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To wszystkie pytania, które Państwo na dzisiaj przygotowali. Zamykam punkt interpelacje i zapytania. Teraz punkt odpowiedzi na zapytania. Panie Prezydencie, bo większość zapytań dotyczyło jednak formy pisemnej, prawda? Czy któreś z tych pytań chodziło o odpowiedź bardzo szybką dzisiaj? Myślę, że dwie czy trzy rzeczy można było odpowiedzieć i pan prezydent jest gotowy. Jeśli nie, to dalej zajmujemy się prawem sesji. Bardzo proszę, panie prezydencie.
Bardzo dziękuję. Tak przeglądam, mam wszystko zapisane. Nie wiem, pan radny Kapuściński, na pewno odpowiedź na piśmie, wycinki także na piśmie, opłaty dodatkowe na piśmie. Odhowolowanie, ta informacja też będzie na piśmie, ale już mogę pana radnego poinformować, że na 5 dni przed planowaną imprezą Zarząd Dróg Miejskich, czy też organizator imprezy ma obowiązek ustawienia stosowej organizacji ruchu i musi być faktycznie 5 dób od momentu, kiedy zostało to wprowadzone i dopiero potem może następować wywózki, można następować wywózki. Natomiast sprawdzimy, czy w trybie innym jesteśmy jeszcze w stanie właścicieli pojazdów informować, natomiast oni tak naprawdę są informowani. Jeżeli chodzi o ruganie przez rowerzystów pieszych w ramach programu rowerowego, taka kampania nie jest zaprojektowana, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby takie kampanie uświadamiające prowadzić. Natomiast też musimy pamiętać o tym, że bardzo często także uświadamić trzeba pieszych, w jaki sposób mają, czy też nie powinni korzystać z infrastruktury rowerowej. Informacja, jeżeli chodzi o katalog mebli, też udzielimy ją pisemnie, natomiast my nie podajemy firm, które produkują te meble, ponieważ jednostki miejskie przeważnie, tak, bo dotyczy to jednostek miejskich, obowiązuje prawo zamówień publicznych. W związku z tym my w katalogu nie wskazujemy konkretnych firm, tylko konkretne modele, a czy producentów jest jeden, czy 20 specjalnie nas to potem nie interesuje. Jeżeli chodzi o strefę centrum, tematy były omawiane częściowo przynajmniej podczas komisji rewitalizacji. Jeżeli jest ze strony państwa radnych takie oczekiwanie rozszerzenia informacji dla radnych, oczywiście my udzielimy, natomiast jesteśmy się tutaj gotowi podporządkować, czy to faktycznie ma być komisja rewitalizacji, czy komisja gospodarki, jesteśmy do dyspozycji jak najbardziej. Co do dublowania inwestycji ZTM, MPK, ZDM, PIM, myślę, że tutaj też wielokrotnie na ten temat rozmawialiśmy i na sali sesyjnej, i na komisjach. Oczywiście informacje udzielimy na piśmie panu radnemu, chociażby jaki jest podział zadań pomiędzy ZTM-em a MPK. Naprawianie nawierzchni z harmonogramem na ulicy Stambelskiego, ona będzie też na piśmie, natomiast w tej chwili jeszcze warunki zimowe nie pozwalają na to, żeby te nawierzchnie odtworzyć. Wszystkie te roboty, które były prowadzone na wpasach drogowych w trasie zimy, jeszcze czekają. Myślę, że to jest kwestia aury i najbliższych, mam nadzieję, 2-3 tygodni, że będzie można to realizować. Szczegółowe informacje odnośnie kontroli Straży Miejskiej, ona będzie na piśmie, natomiast informuję państwa radnych, że projekt poprawki, który został zgłoszony przez Komisję Ochrony Środowiska i uwzględniony w autopoprawce prezydenta, czyli zakup miernika mobilnego wraz z takim komisariatem mobilnym dla Straży Miejskiej, będzie realizowany. Jest w tej chwili po uzgodnieniach z dyternatem prezydenta Wiśniewskiego, ze Strażą Miejską. Straż Miejska będzie kupowała to urządzenie i będzie badała jakość powietrza, mówiąc w uproszczeniu, na terenie miasta Poznania, korzystając z mobilnego komisariatu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Lipiński, uzupełniające pytanie, tak? Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Mieszkańcy się skarżą co do tego 5-dniowego terminu, że... Pani przewodnicząca.
Kasiu. Kasiu,
Panie Prezydencie, mieszkańcy się skarżą, że informacje o tym, że na danym obszarze nie można parkować, pojawiają się na stronach ZDM-u i na stronach miasta Poznań. I to są jedyne miejsca, w których te informacje... To ja bym bardzo prosił w takim razie o dokładne sprawdzenie tego. Dziękuję bardzo.
Ja natomiast dodam, że ja rozumiem, że częściowe jakieś rozważania były prowadzone na komisji rewitalizacji, natomiast mi chodzi o to, że jak projekt jest gotowy, to chyba jest dobry moment, żeby projekt gotowy przedstawić na którejś z tych komisji po to właśnie, żeby go zaprezentować jako już rozwiązanie gotowe. Mi bardziej chodziło o to, bo ja nie wątpię, że częściowe rozważania były prowadzone. Okej. Tak jest. Chociaż myślę, że jakby taka inicjatywa była ze strony organu wykonawczego, że jak ma gotowe projekty, to je przedstawia, to byłoby też sympatycznie. Pan radny Tomasz Kajzer jeszcze ma pytanie.
Tylko uzupełniająco, bo zakup sprzętu dla straży miejskiej to prawie informacja, chociaż kupowanie sprzętu na końcówkę sezonu grzewczego, nie na początek, wydaje się troszkę spóźnione. Zakładam, że za rok będzie sytuacja podobna, więc będziemy potrzebować. Pytanie tylko, na ile można to przyspieszyć, żeby chociaż jeszcze w tym roku, nie kupiliśmy tego jesienią, szkoda stało się, ale teraz, żeby przyspieszyć terminy, kiedy można oczekiwać, że Miejska będzie wyposażona w ten sprzęt.
Okej. Dziękuję bardzo. Zamykam te dwa punkty. Pan, jeszcze, przepraszam, nie zauważyłem. Pan prezydent Wodarski.
Informacja, no, budżet został uchwalony w grudniu 2016 roku. Trochę trwały ustalenia pomiędzy jednostkami, także przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia przez Wydział Ochrony Środowiska, który jest jednostką wspierającą. W związku z tym to trochę trwało. Oczywiście my będziemy, znaczy Straż Miejska będzie kupowała te urządzenia przed kolejnym sezonem grzewczym. Trzeba pamiętać też, że strażnicy będą musieli być przeszkoleni. To nie może być tak, że z marszu podejdą do tego typu działań. I prośba, bo pani dyrektor Makowska w ramach odpowiedzi, nie wiem, czy na interpelację, czy na zapytania chciała zabrać głos.
Na zapytanie, na interpelację odpowiadamy pisemnie, tutaj tylko na zapytania odpowiadamy.
Ja tam troszkę odpowiadałem na interpelację, ale...
To z rozpędu tylko.
Szanowni Państwo, Szanowna Pani Radna, pytanie dotyczyło tego, czy miasto wspiera, czy miasto wiedziało o tym, że tego typu przedsięwzięcie, tego typu sympozjum jest organizowane w Miejskiej Instytucji Kultury. Odpowiadam, że nie wiedzieliśmy o tym, nie znalazło się to w planie merytorycznych działań instytucji na ten rok. Logo miasta Poznania pojawiło się bowiem środki, które mają być przeznaczone, podejrzewam, że w części na to przedsięwzięcie pochodzą z dotacji, która została udzielona galerii, natomiast nie wiedzieliśmy o tym, że tak zostaną one spożytkowane. Dziękuję bardzo. Patronat nie został udzielony.
Dziękuję. Pan prezydent Tomasz Lewandowski.
Szanowni Państwo, szczegółowe pytania zadawane przez pana radnego Sulanowskiego oczywiście odpowiemy pisemnie, jeżeli pan radny pozwoli. Mnie spadło jedno pytanie, które być może warto, na pewno warto, żeby odpowiedź padła tutaj na sesji pani radnej Dudziak w sprawie Mieszkania Plus. Tak, codziennie kilkanaście osób dzwoni do Biura Spraw Lokalowych, do ZKZL-u z pytaniem, gdzie mogą składać wnioski na Mieszkanie Plus. Dużo się o tym mówi, głównie w mediach ogólnopolskich. Otóż, Szanowni Państwo, informuję, że w tej chwili na terenie miasta Poznania nie jest realizowana żadna inwestycja w ramach programu Mieszkanie Plus. Trwają rozmowy między ZKZL, PTBS-em a BGK Nieruchomości, ale te rozmowy, że tak powiem, ugrzęzły w punkcie dotyczącym finansowania. Propozycje finansowe przedstawiane przez BGK Nieruchomości, te wstępne propozycje są dużo mniej atrakcyjne dla miasta, na przykład niż poziom pozyskania funduszy na przykład z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, więc jak dzwonią do nas mieszkańcy pytać o Mieszkanie Plus, no to przepraszam, to jest program rządowy, siłą rzeczy przekierowujemy do agent rządowych, do pana wojewody. To nie my organizowaliśmy konferencje prasowe zapowiadające budowę 15 tysięcy mieszkań na wolnych torach i mówiące o tym, że to będzie w perspektywie 2 lat. Oczywiście podejmujemy starania, rozmawiamy, ale konkretów żadnych nie ma. Dopóki te warunki finansowe czy propozycje finansowania i uczestnictwa miasta w tym zakresie się nie zmienią, to po prostu nie jest opłacalne dla miasta wchodzenie w ten projekt w tej formule.
Dziękuję. Proszę, nie ma trybu ad vocem, można zadać pytanie uzupełniające, natomiast przypominam Państwu, że ten punkt powinien się był skończyć o 15.45, w związku z tym ja zakładam, że
A nie, państwo się dalej zgłaszają. W związku z tym przerywam te punkty, wrócimy do nich później. Nie. Nie, ponieważ państwo się dalej zgłaszają, w związku z tym wrócimy zgodnie z porządkiem. Wrócimy zgodnie z porządkiem obrad. Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu porządku sesji, czyli punktu 16. Ponieważ 15 został wykreślony na wniosek prezydenta miasta Poznania, a punkt 16 to projekt uchwały PU 780/17 w sprawie bonifikaty dla Wielkopolskiej Izby Budownictwa od ceny sprzedaży budynków i urządzeń znajdujących się na nieruchomości stanowiącej własność miasta Poznania przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste z równoczesną sprzedażą budynków i urządzeń na rzecz Wielkopolskiej Izby Budownictwa położonej w Poznaniu przy ulicy Grunwaldzkiej 152. Bardzo proszę panie dyrektorze o przedstawienie projektu uchwały.
Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo. Przepraszam, mógłbym prezentację prosić. Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody przez Radę Miasta na udzielenie Wielkopolskiej Izbie Budownictwa 90-procentowej bonifikaty od ceny sprzedaży budynków i urządzeń znajdujących się na nieruchomości stanowiącej własność miasta Poznania, która jest przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste z równoczesną sprzedażą budynków i urządzeń na rzecz Wielkopolskiej Izby Budownictwa położonej w Poznaniu przy ulicy Grunwaldzkiej 152, obejmujące 4 działki geodezyjne o łącznej powierzchni 11 624 m2. Warunkiem udzielenia tej bonifikaty jest po pierwsze użytkowanie nieruchomości na cele oświatowe niezwiązane z działalnością zarobkową, po drugie jednorazowe uiszczenie ceny sprzedaży budynków i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości oraz po trzecie budowa i utrzymanie na tej nieruchomości pomieszczeń szkoły publicznej Zespołu Szkół Budowlanych imienia Rogera Sławskiego w Poznaniu. Nieruchomość jest własnością miasta Poznania, jest zabudowana budynkami o funkcji oświatowej użytkowanym przez Zespół Szkół Budowlanych. W zabudowie zwartej teren jest ogrodzony, zagospodarowany z utwardzeniami, nasadzeniami ozdobnymi i boiskami sportowymi o nawierzchni asfaltowej. Na tym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Babi Mojskiej w Poznaniu. Zgodnie z tym planem część nieruchomości jest przeznaczona pod teren zabudowy usługowej usług oświaty o symbolu 1UO i druga część przeznaczona jest pod teren sportu rekreacji o symbolu US. Ponadto dla tej nieruchomości w 2011 roku prezydent miasta Poznania wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sali sportowej z zapleczem sanitarnym i pomieszczeniami dydaktycznymi przewidzianej do realizacji na części działki 11/8. Ta działka 11/8 decyzją dyrektora Zarządu Geodezji Katastru Miejskiego Geopol z grudnia 2014 roku została podzielona na dwie działki 11/29, na której zlokalizowany jest kompleks boisk sportowych Orlik, które nie będzie przedmiotem zbycia, oraz działkę 11/30, która docelowo jest przeznaczona do zbycia na rzecz Wielkopolskiej Izby Budownictwa. W listopadzie 2011 roku prezes Wielkopolskiej Izby Budownictwa wystąpił o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Budynek, który jest położony na tej nieruchomości o funkcji oświatowej, ma powierzchnię 2875,6 m2. Został wybudowany w latach na przełomie lat 50. i 60. XX wieku, zmodernizowany w latach 70. ubiegłego wieku. Został wybudowany przez ówczesne przedsiębiorstwa państwowe. Natomiast izba jest organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Budowlanych od 1994 roku. Na tej nieruchomości planowane jest wybudowanie nowej hali sportowej. Ponadto planowana jest rozbudowa budynku dydaktycznego oraz budowa bursy internatu dla dojeżdżającej młodzieży. Zgodnie z artykułem 2 ustawy o izbach skarbowych, izba skarbowa jest izbą gospodarczą w rozumieniu ustawy o izbach gospodarczych. I jako samorząd gospodarczy reprezentuje interesy zrzeszonych w niej przedsiębiorców. Ponadto z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego Izba uzyskała osobowość prawną. Zgodnie z artykułem 31 ustawy o gospodarce nieruchomościami oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste następuje z równoczesną sprzedażą położonych na niej budynków i urządzeń, a z artykułu 68 ustęp 1 punkt 2 tej ustawy wynika możliwość udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości, czyli w tym również budynków, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana między innymi na rzecz osób prawnych, na działalność oświatową, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową. Zespół Szkół Budowlanych jest niesamorządową szkołą publiczną i to jest szkoła publiczna w rozumieniu ustawy o systemie oświaty. Natomiast zgodnie ze statutem Wielkopolskiej Izby Budownictwa wszelkie dochody uzyskane z działalności Zespołu Szkół Budowlanych imienia Rogera Sławskiego i z tej nieruchomości, na której zrealizowany jest ten cel publiczny, Izba w całości przeznacza na działalność statutową związaną z prowadzeniem Zespołu Szkół Budowlanych. Dodatkowo Wielkopolska Izba Budownictwa jako organ prowadzący szkołę publiczną będzie zwolniona z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na podstawie artykułu 81 ustęp 1 ustawy o systemie oświaty. Cena nieruchomości wynosi 3 989 000 zł, w tym cena gruntu 2 621 000, cena budynków i urządzeń 1 368 000 zł. Po udzieleniu 90% bonifikaty ostatecznie do zapłaty pozostanie kwota 136 800 zł. Proszę Szanowną Radę o podjęcie tej uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Oświaty i Wychowania głosowała 3 za, 4 przeciw, 1 osoba wstrzymująca się, opinia negatywna. Komisja Gospodarki Komunalnej odstąpiła od opiniowania. Komisja Budżetu i Finansów głosowała 5 za, 2 przeciw i to chyba jest 2 wstrzymujące, czyli opinia pozytywna. Czy w imieniu tych komisji ktoś chciałby opinię uzupełnić? Czy ktoś chciał zabrać głos w imieniu klubów? Otwieram debatę w imieniu klubu. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz w imieniu klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję w imieniu klubu, tak? A propos tego czasu, który się wyświetla.
Tak, przypominam, że nie ma limitu czasu dla wystąpienia klubowego, tak.
Chciałem powiedzieć, że nasz klub nie wspiera tej uchwały. Uważamy, że, znaczy nie mamy zastrzeżeń do Wielkopolskiej Izby Budownictwa, która prowadzi tą szkołę. Prowadzi ją od 20 lat, ponad 20, od 1994 roku. Prowadzi ją z sukcesem. Jest to może paradoksalnie mówiąc.
A czemu wyłączony został mikrofon? Czy można się zgłosić jeszcze raz? Co?
Dziękuję bardzo. Postaram się nie wykorzystać tego limitu.
Chyba o to chodziło.
Przepraszam. Nie mamy zastrzeżeń do izby, która prowadzi tą szkołę od 1994 roku. Paradoksalnie można byłoby wywieźć z tego pewną naukę co do szkół prowadzonych przez miasto, bo okazuje się, że dysponując tymi pieniędzmi, które ma miasto, czyli na szkołę publiczną, można ją prowadzić bardzo, bardzo dobrze, ale to jakby jest zupełnie inna sprawa. Prowadzić w sposób bardziej dynamiczny, i perspektywiczny niż wiele szkół miejskich, zawodowych. Natomiast naszą wątpliwość budzi obdarowanie Wielkopolskiej Izby Budowlanej, jeżeli dobrze to...
Jest zgłoszony.
No teraz jeszcze mniejszy limit z kolei. No ten na pewno przekroczę, przepraszam. Dobrze, ale rozumiem, że mam korzystać póki można,
póki można
i mówić. Myślę, że obdarowywanie korporacji budowlanej czy izby korporacji budowlanych taką darowizną jest pewną przesadą. Podnosiliśmy na komisji między innymi kwestię wyceny. Powiedziano nam, jak to zwykle w takich sytuacjach, że wycenia ubiegły. Myśmy powiedzieli, że przynajmniej jedna z moich wypowiedzi też taka była, ale to nie była tylko moja wypowiedź, że wydaje nam się, że 1 368 000 za budynki, solidne budynki o kubaturze ponad 2800 metrów, to trochę mało. Wydaje nam się, że tak ze dwie wille na Grunwaldzie powinny tyle kosztować, a może nawet troszkę drożej, jeżeli bardzo luksusowe. Natomiast pytanie, ile by kosztowało nas wybudowanie takiej szkoły, którą chcemy oddać za symboliczne 10% z bardzo wątpliwej wyceny. No to tutaj takie głosy kuluarowe mówiły o 15 milionach na przykład, czy nawet większych kwotach. Myślę, że takie pytanie, za ile musielibyśmy wybudować ten majątek, który chcemy oddać za 10% symbolicznej wyceny, powinniśmy sobie postawić. Nigdy w życiu nie wybudujemy takiej szkoły za nawet kwotę nie dziesięciokrotnie, moim zdaniem stukrotnie większą od tej, którą zapłaci Izba Budowlana, ponieważ nawet gdybyśmy zapłacili 13 680 000, to obawiam się, że po dzisiejszych cenach byłoby nam trudno taką szkołę wybudować. Inna sprawa, czy wycena działki ponad 11 000 metrów, grubo ponad hektar. Tam, o ile pamiętam, dzieląc to przez ilość metrów i cenę, to wychodziło jakieś tam 200 kilkadziesiąt, chyba niespełna 250 zł za metr kwadratowy, co też wydaje się jak na działki na Grunwaldzie, gdzie rozwijane jest budownictwo i nie tylko jednorodzinne, ale też wielorodzinne, wydaje się kwotą dość symboliczną. W czasie komisji padały pytania, czy jest bezwzględna konieczność tej sprzedaży, a w zasadzie darowizny. Podnoszono argumenty, że przecież długoletnia dzierżawa na czas dłuższy niż 10 lat też daje możliwość zaciągania kredytów, że nie mamy żadnych zastrzeżeń, żeby miasto, jeżeli byłaby taka potrzeba, podpisało taką gwarancję, że i przez 25 lat nie usunie szkoły z tego miejsca, o ile ta szkoła będzie tam działać i prowadzić działalność jako publiczna szkoła zawodowa. Na te pytania, po co koniecznie jest potrzebna ta darowizna, odpowiedzi satysfakcjonującej nie uzyskaliśmy. W tej sytuacji, pamiętając stale to, o czym wielokrotnie mówił nam pan prezydent Wiśniewski, że w oświacie musimy przypatrywać się każdej wydanej złotówce, bo mamy tych pieniędzy niewiele, bo za dużo do oświaty miejskiej dopłacamy, bo za mało daje zły rząd, wobec tego nie ma też pieniędzy dobry samorząd, że na wszystkim w oświacie powinniśmy jednak starać się oszczędzić, a przynajmniej wydawać bardzo roztropnie, to kierując się tymi też wskazaniami pana prezydenta Wiśniewskiego, stwierdziliśmy, że byłoby wysoce nieroztropne przekazywanie budynku oświatowego na własność za symboliczną kwotę, naszym zdaniem zbliżoną nie do 10%, ale do 1% realnej wartości tej szkoły, realnej, czyli choćby porównywalnej z tym, ile by kosztowała nas budowa takiej szkoły publicznej w mieście, i że nie widzimy dlatego racjonalnego uzasadnienia. Wielką dyskusję jakiś czas temu wzbudziła kwestia pewnego uprzywilejowania, dania prawa pierwokupu po cenie, po wycenie biegłego, która też budziła pewne wątpliwości, Szkole Międzynarodowej przy Taczanowskiego. No ale co byśmy nie powiedzieli, to tamta szkoła po prostu kupiła ten budynek, ta fundacja prowadząca szkołę. Być może wycena była trochę za niska, być może nie należało tego sprzedawać, być może należało rozorganizować przetarg na tą sprzedaż. Natomiast ona została według wyceny biegłego kupiona. No tutaj mamy do czynienia z darowizną przy wycenie, której w sposób poważny nie możemy zaakceptować, co nie znaczy, że nie była sporządzona zgodnie ze sztuką sporządzania wycen, ale wiemy, że sztuka sporządzania wycen i realne koszty, jakie musiałby ponieść samorząd w podobnej sytuacji, to dwie kompletnie różne historie. Dlatego w tej sytuacji budżetowej, w jakiej jest nasze miasto, w tej sytuacji oświaty, finansów oświaty, jakie mamy w mieście, kiedy musimy się liczyć z wydatkami, Klub Prawa i Sprawiedliwości nie może poprzeć tej ustawy, tej uchwały, przepraszam, która jest dla nas uchwałą obdarowującą wielkim publicznym majątkiem skądinąd, być może nawet sympatyczną izbę budowlaną, która może sobie bez tego majątku poradzić i jak dotąd radziła sobie prowadząc tą szkołę. Dziękuję.
Dziękuję. Teraz debata indywidualna. Pan przewodniczący Michał Grześć.
Szanowni Państwo, tuż nie wszyscy pamiętają, czy byli wtedy w Radzie, ale pan przewodniczący był, kiedy był pomysł sprzedania za 2 miliony szkoły na Nieszawskiej, wybudowanej przez poznańską fabrykę łoży stocznych, a skomunalizowaną przez miasto. Wtedy udało się jakoś przekonać radnych, by nie sprzedawać Politechnice tej szkoły. Politechnika twierdziła, że jest ta szkoła niezbędna do kształcenia architektów, że bez niej będzie ciężko. Wiadomo, że wyższe uczelnie są to twory, które jednak wpływają na miasto, ale udało się przekonać radnych, żeby tego nie robić. Szkoła została na 30 lat wynajęta Politechnice, po niecałych 10 Politechnice już ta szkoła nie była potrzebna. Gdybyśmy wtedy sprzedali, Politechnika pewno po cenie komercyjnej by tę szkołę sprzedała. Natomiast przez to, że Politechnika oddała i nagle dowiedzieliśmy się, że Szkoła Specjalna nr 105 na Śródce nie może dalej w tym budynku funkcjonować. W ciągu 2 dni dzięki panu prezydentowi Wiśniewskiemu, panu dyrektorowi Foligowskiemu udało się przeprowadzić Szkołę 105 na Nieszawską. W tej chwili mamy szkołę o standardzie naprawdę europejskim. Myślę, że na Zachodzie nie mogą pochwalić się tak dobrą szkołą specjalną, jaką my mamy na Nieszawskiej. Gdybyśmy sprzedali, nic z tego by nie było. Te 2 miliony gdzieś by się tam rozeszły. Także to, że ktoś mówi, że ta szkoła jest komuś niezbędna i będzie tam na wieki, nie zawsze się sprawdza. Jakie uwagi mam do tego projektu? Uważam, że zanim taki projekt wpłynął do Rady Miasta, to powinny być przez prezydenta przedstawione zasady takiego przekształcenia. Kto, kiedy, w jakim wypadku może się starać o to, by taką szkołę dostać za darmo praktycznie, tak? A my, co dzisiaj mamy, no podejrzenia, że są to znajomi Królika, którzy sobie to wychodzili najpierw u prezydenta, a potem w klubach Lewicy i w klubie Platformy, bo ja mogę tak to podejrzewać, bo nie ma żadnych zasad. I teraz mam pytanie, czy jeśli my dzisiaj podejmiecie Państwo tę decyzję precedensową, czyli jak gdyby przekażecie za darmo temu podmiotowi szkołę, czy będziecie tacy wspaniałomyśli dla każdego podmiotu, który prowadzi szkołę publiczną i szkołę w budynkach miejskich, czy radni Lewicy będą głosować za PR-ami, którzy na przykład przyjdą, że chcą na tych samych zasadach dostać szkołę. No, chciałbym to widzieć, tak? Czy Państwo znacie zasady, kiedy kto może się starać o taką szkołę, bo ja nie znam. Wydawało mi się również, że jeśli jest taki podmiot, który wykonuje takie starania, to przynajmniej powinien zaprosić Komisję Oświaty i przedstawić, jakie działania prowadzi w tej szkole, jak ta szkoła funkcjonuje. Ja będąc 20 lat, już 22 lata radnym, nigdy w tej szkole, działając zawsze w Komisji Oświaty, nigdy w tej szkole nie byłem. Nikt nigdy radnych nie zaprosił, nie przedstawiał, co ta szkoła robi. Na pytanie na Komisji Oświaty, jakim majątkiem dysponuje izba, który może, jaki w ogóle ma majątek izba, właściwie dostaliśmy odpowiedź, że nie ma żadnego majątku. Nie wiem, skąd te 160 tysięcy znajdą, może to będzie jakaś składka, nie wiem. Ale to jest precedens, precedens, którego nie znamy zasad. Plany rozbudowy. No pięknie tutaj przedstawił pan dyrektor plany rozbudowy, ale jeśli pytaliśmy się o finanse, no to sala gimnastyczna, zgłosimy się do Komitetu Olimpijskiego, dofinansowanie sali gimnastycznej. To jest główne źródło pieniędzy, które będzie na rozbudowę tejże szkoły. My mamy z tej szkoły miesięcznie 27 tysięcy złotych czynszu. Nie jest to dużo, ale są to pieniądze ZKZL-u. ZKZL dostał bardzo ambitne plany, ma wykonać budowę mieszkań i tak dalej. Pozbywamy ZKZL 27 tysięcy złotych. Pozbywamy to miasto, bo ani za wieczystą dzierżawę, ani już zwykłej dzierżawy podmiot nie będzie ponosił. Ten podmiot będzie miał całkowicie tę szkołę za darmo, bez żadnego wpływu miasta na to, co tam się dzieje. Jeżeli Państwo chcecie stworzyć precedens, policzcie sobie, ile takich szkół jest w Poznaniu, to proszę bardzo. Jeżeli raz podejmiecie taką decyzję, to ja nie wyobrażam sobie, żeby odmawiać teraz innym podmiotom tego samego, bo w tym momencie to dopiero będą podejrzenia o korupcyjne działania. Dlaczego oni mogli, a myśmy nie mogli? Tworzycie, ci, którzy zagłosują za, stworzą precedens. I ja sobie nie wyobrażam, że Państwo odmówicie innym podmiotom. Dlatego ubolewam, że nie było, że nie ma w mieście zasad, kto i kiedy może się o taką szkołę starać. I proszę mi nie mówić, że ta szkoła jest następcą jakiejś tam czegoś, co funkcjonowało w PRL-u, bo każdy jest czyimś następcą i większość szkół zawodowych w Poznaniu nie była budowana przez państwo, tylko przez zakłady. Przez Poznańską Fabrykę Łoży Stocznych, przez Elektromontaż. To wszystko były szkoły zakładowe, nie budowane przez miasta. Więc jeżeli teraz jest podmiot publiczny w takich firmach, który prowadzi szkołę, no to też może się powiedzieć, że jest następcą tamtych, którzy tę szkołę wybudowali. Ja apeluję do Państwa o chwilę refleksji, o zastanowienie się nad tym, czy warto tworzyć ten precedens. Dzierżawa zwykła na 20-30 lat, jak najbardziej, którą będziemy mogli w każdej chwili rozwiązać, jeśli szkoła nie wykonuje zadań. Tutaj będziemy musieli iść do sądu, jeśli szkoła nie spełni jakichś obietnic. Koszty poniesie oczywiście miasto i nie wiem, czy będzie nam warto się o to starać. Apeluję do Państwa o przemyślenie tej decyzji, o to, byście głosowali naprawdę tak, jak uważacie, a nie tak, jak ktoś was o to lobbował. Też otrzymywałem telefony nierzadko od podejrzanych osób, które lobbowały, żebym głosował.
Pani przewodnicząca Katarzyna Kretkowska.
Przede wszystkim wzywam pana Michała Grzesia do ujawnienia personaliów osób, które go lobbowały i o przekazanie odpowiednim służbom tych informacji. Natomiast to już zostawiam specyficznej ocenie w takim razie pana Michała Grzesia. Chciałabym tylko tutaj, jeśli chodzi o tę szkołę, sytuacja tej szkoły jest odwrotna do sytuacji związanej ze szkołą, czy to przy Nieszawskiej, czy to przy Taczanowskiego, czy PR-ów, czy Salezjanów. Już w tamtych przypadkach mamy do czynienia z budynkami szkół, które były prowadzone przez miasto, które należały do sieci szkół prowadzonych przez miasto, które te budynki zostały przekazane czasowo czy docelowo innym podmiotom na prowadzenie innych szkół. Natomiast i przekazywaniu, wypuszczaniu z sieci posiadanych przez szkół z sieci szkół posiadanych przez miasto budynków szkolnych jestem temu przeciwna, ponieważ uważam, że miasto powinno zabezpieczać sieć budynków taka, żeby móc właśnie nie być zmuszonym budować drogo nowych budynków, tylko wykorzystywać pod takie czy inne potrzeby szkoły podstawowej czy szkoły średniej tych budynków, które ma. I ta decyzja dotycząca Nieszawskiej, że była to tylko dzierżawa, była słuszną decyzją. Teraz tam możemy w tym budynku prowadzić szkołę specjalną. Natomiast tutaj mamy do czynienia z taką oto sytuacją, w której ta szkoła nigdy nie była miejską szkołą. I wręcz miasto, kiedy było zapytane, czy chce tą szkołę prowadzić, powiedziało, że nie chce tej szkoły prowadzić. Szkoła została wybudowana na terenie ze środków należących do resortu budowlanego, to były lata 50. No, większość tych firm, czy wszystkie te firmy była państwowa, były to środki państwowe, ale była to szkoła od początku budowana przez resort budowlany, podprowadzona przez Ministerstwo Budownictwa. I szkoła, która miała kształcić kadry budowlane. I tak czyni. I w 1994 roku z resortu Wielkopolska Izba Budownictwa przejęła, czy stała się następcą prawnym tego organu prowadzącego po resorcie budownictwa, czyli jakby zdecentralizowano ten nadzór nad szkołą, przekazano z ministerstwa tutaj Wielkopolskiej Izby Budowlanej. Wielkopolska Izba Budowlana, no to jest samorząd firm budowlanych Wielkopolski, miasta Poznania i Wielkopolski. Czyli to jest nasz lokalny samorząd, naszych lokalnych firm budowlanych. I ta szkoła jest prowadzona przez nich, bo kształci przyszłe kadry ludzi, którzy pracują w tych firmach budowlanych po prostu. I to, że miasto stało się właścicielem gruntu, to się odbyło na samym początku lat 90., czy gdzieś w połowie lat 90., wydaje mi się, że pan dyrektor tego do końca tutaj nie przedstawił. Było tam jakieś zawirowanie i dostaliśmy to jako część masy upadłościowej jednego z przedsiębiorstw. Po tym, jak miasto przyjmowało jako samorząd, jak miasto, duże miasta przyjmowały prowadzenie szkół ponadpodstawowych, to tej szkoły miastu nie przekazano, bo ona miała być nadal prowadzona, miała być tą szkołą resortową, czyli i też miasto zapytane nie wyraziło ochoty, żeby tą szkołę przyjmować. I ja nie wiem, dlaczego pan radny Grześ nie pamięta, czy nie odwiedzał tej szkoły, no może nie odwiedzał, nie musiał odwiedzać, ale w tej drugiej połowie lat 90. byliśmy tam, ja pamiętam jako radna, byliśmy w tej szkole, oglądaliśmy tą szkołę, no właśnie jest to bardzo dobra szkoła, publiczna, publiczna, ale która nie jest prowadzona przez samorząd miejski, tylko jest prowadzona przez samorząd budowlany. I tak naprawdę teraz to 10%, które będzie zapłacone, no to będą jakby no, osoby, które wybudowały, to będą jeszcze raz za to płacić, no bo tak nam miasto nie płaciło ani za ten grunt, ani za tę budowę, nie miało w tym udziału i nie było nigdy organem prowadzącym i nie zamierza być organem prowadzącym. Znaczy tutaj jest taka alternatywa, albo pozwolimy Wielkopolskiej Izbie Budownictwa dalej finansować tę szkołę, bo ta szkoła jest bezpłatna, to jest szkoła publiczna, więc albo pozwolimy Wielkopolskiej Izbie Budownictwa dalej zajmować tą szkołą, prowadzić ją, finansować, teraz budować te sale gimnastyczne, internaty, zaplecze, no albo wystąpimy o to, żeby miasto przejęło tę szkołę, tak jak prowadzimy wszystkie pozostałe szkoły zawodowe, no i my wybudujemy tą salę gimnastyczną, ten internat, prawda, i to całe zaplecze. Bo jest to jedna z dwóch szkół budowlanych w Poznaniu, jedna z trzech, dwie prowadzi miasto, a jedną prowadzi Wielkopolska Izba Budownictwa. Jeżeli chcemy to drugie rozwiązanie, no to trzeba o to wystąpić. Natomiast nie odnoszę wrażenia, żebyśmy tutaj chcieli odbierać Wielkopolskiej Izbie Budownictwa prowadzenie tej szkoły. I dla mnie jest kompletnie niezrozumiałe, dlaczego jak pies ogrodnika w związku z tym upieramy się, że nie pozwolimy Wielkopolskiej Izbie Budownictwa mieć podstawy, żeby występować o te kredyty, czy żeby inwestować pokaźne.
Głos zabierze pan prezydent Mariusz Wiśniewski.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Pierwsza taka uwaga. Jeżeli ktokolwiek, a tutaj też się odwołuję do wypowiedzi kolegi Michała Grzesia, wie o jakichkolwiek informacjach, o jakichś niegodziwościach i tak dalej, to bardzo proszę to złożyć do odpowiednich organów, do prokuratury, do policji, do CBA, bo tak nie wolno szafować takimi stwierdzeniami, bo są po prostu niegodziwe, naprawdę niegodziwe. To jest kwestia, działamy wszyscy publicznie, często jesteśmy również przedmiotem różnych dyskusji, i jeżeli też często nam się również dostaje, tak, mówię wszyscy, jako tutaj siedzimy, to za to, że funkcjonariusze publiczni postępują w taki czy w inny sposób, to uważam, że dla uczciwości trzeba zawsze wskazywać precyzyjnie, co, gdzie, kto i tak dalej, a nie takie szafowanie słów, a może tutaj coś jest nie tak w tej całej sprawie. Właściwie pani przewodnicząca Katarzyna Kretkowska wyjaśniła sedno całej historii. Ta sprawa jest naprawdę sytuacją absolutnie, którą warto poprzeć, chociażby ze względów nawet historycznych. Bo powiedzmy sobie szczerze, Izba przez wiele lat miała prawo, póki ten grunt był jeszcze Skarbu Państwa, do tego, żeby się uwłaszczyć na tym terenie. Właściwie to jest nawet dziejowa sprawiedliwość, żeby mogła stać się wieczystym użytkownikiem tego terenu. To jest pierwsza sytuacja. Druga, budynki i całe nakłady, które były ponoszone nie przez miasto, tylko właśnie przez wspomnianą izbę i jeszcze wcześniejsze jakby organizmy prawne, które tą izbę tworzyły. To jest jakże inna sytuacja od tej, którą mieliśmy na Tacianowskiego, gdzie faktycznie budynek był stawiany przez miasto i budynek był sprzedawany za 100% wartości. Pod funkcję prowadzenia szkoły międzynarodowej, której miasto zresztą nie prowadzi. Ulica Nieszawska to jest zupełnie inna historia i bardzo dobrze oczywiście miasto nie sprzedało, bo ja też nie widzę powodu, żeby miasto sprzedawało obiekty na oświatowe, na podmiotom, które prowadzą działalność, która jest prowadzona przez miasto Poznań, w obiektach, które były budowane przez miasto Poznań. I nie sądzę, ja nie przewiduję i ja na pewno nie będę rekomendował nigdy na przykład tego typu bonifikat dla budynków, chociażby zajmowanego dzisiaj przez Salezjanów na osiedlu Bohaterów Drugiej Wnośtowej. Niech wynajmują, niech dzierżawią, czy PR-om, którzy na Piątkowie prowadzą szkołę, bo to są zupełnie inne historie, inne budynki, tak jak tutaj też powiedziała pani Katarzyna Kretkowska. Wielkopolska Izba prowadzi tę szkołę naprawdę z wieloma sukcesami. Jest to partner miasta w promocji szkolnictwa zawodowego. Jest to podmiot, który też bardzo mocno angażuje się w działalność też społeczną. Wkrótce będziemy mieli również przeniesienie zwłok ciała wybitnego poznańskiego architekta Rogera Sławskiego, twórcy między innymi bazaru, tego skrzydła nowoczesnego, nowszego, na cmentarz zasłużony Wielkopolan. Budynek i cały kompleks szkolny jest zlokalizowany na terenie, który jest objęty planem miejscowym, który przewiduje te funkcje pod funkcje oświatowe, więc tutaj też nie ma żadnych zagrożeń, że tutaj, nie wiem, coś złego się z tym terenem stanie. Naprawdę pod tym kątem jest to wszystko zabezpieczone i ten interes publiczny jest również uwzględniony. Gdyby miasto łożyło na tą szkołę, gdyby miasto budowało tą szkołę, gdyby miasto budowało te budynki, sytuację mielibyśmy diametralnie inną. W pewnym sensie jest to, tak powiedziałem, taka trochę dziejowa sprawiedliwość. Ustawa o gospodarce nieruchomościami precyzyjnie też wskazuje, jakie podmioty mogą korzystać z bonifikaty w przypadku przekazania nieruchomości w wieczyste użytkowanie. Między innymi podmiotom oświatowym, które prowadzą działalność niezarobkową. A ta szkoła, szkoła budowana jest szkołą, która ma status publiczny. Tam młodzież nie ponosi żadnych opłat za prowadzoną, za udzielaną też lekcję, za udzielaną naukę. Jest prowadzona przez organ niemiejski, ale jest szkołą publiczną, która ma status publiczny. I naprawdę tutaj odwoływanie się do jakichś innych historii, do innych sytuacji, porównywanie tego wszystkiego jest po prostu nie do końca trafione. Chcę też powiedzieć na zakończenie, że takie też mówienie, jak tutaj pan przewodniczący Aleksandrowicz wspomniał o tym budżecie, ja oczywiście doceniam tutaj troskę, ale chciałbym bardzo państwa prosić o taką rzeczywistą troskę w budżecie, o budżet miasta Poznania w sprawach jakże poważniejszych, chociażby obciętej subwencji oświatowej. Bardzo proszę państwa radnych PiS-u w szczególności o lobbying u pani minister Zalewskiej w rządzie, żeby poznańskiemu samorządowi, ale wielu innym samorządom w Polsce zmieniono na powrót wagi dotyczące szkolnictwa ponadgimnazjalnego, żeby między miasto Poznań mogło odzyskać 14 milionów złotych, które nam wcześniej ministerstwo odzyskało. To jest właściwa troska o budżet. Gorąco państwa radnych zachęcam do podjęcia tego projektu uchwały.
Dziękuję. Pan radny Artur Różański teraz.
A już chciałem pochwalić pana prezydenta Wiszyńskiego, że w jednej wypowiedzi nie odwołał się do Warszawy i do PiS-u i do Tenna, ale się nie udało, na końcu musiał. Więc tylko zwracam uwagę, panie prezydencie, że jak się samemu nie umie policzyć dotacji, się człowiek o 14 minut walnie, to lepiej nie zrzucać winy na Warszawę, tylko po prostu się przyznać, że się źle policzyło. To po pierwsze. Po pierwsze. Po drugie, bardzo lubię porównywać, to czasami by warto nagrywać pewne wystąpienia i te same wystąpienia puszczać w różnych sytuacjach, bo one by, te same osoby mówiłyby zupełnie po przeciwnej stronie. Osoba, która w tej chwili, pani radna Kretkowska, która to mówiła właśnie, żeby nie doszukiwać się niczego, pamiętam jak sama rzucała absolutnie najcięższe możliwe oskarżenia na wszystkich, którzy głosowali przy uchwale o likwidacji łajerów. Wszystkie możliwe, najcięższe oskarżenia padły. Panie prezydencie, zgodzi się pan, tak? A teraz jest pana sojuszniczką i teraz jest niezwykle wyważona i mówi ten. Ja delikatnie zwracam tylko uwagę, że chociaż sytuacja nie jest absolutnie taka sama, to jednak warto zwrócić uwagę, że również szkoła Lojery nie była zbudowana z pieniędzy miejskich, a przynajmniej w swojej głównej części była zbudowana przez rodziców i przekazana miastu, więc można by od niej odnieść te same argumenty. Ja nie mówię, że one przesądzają w tą czy tamtą stronę, ja tylko mówię, że te same argumenty tym samym osobom służą do zupełnie różnych wniosków, zależnie od sytuacji i warto na to zwrócić uwagę. A na koniec dla rozluźnienia atmosfery, bo faktycznie nie warto puszczać oskarżeń, aczkolwiek też muszę przyznać, byłem lobbowany, ale ten lobbing nie miał charakteru przestępczego, więc nie będę go zgłaszał. Chciałem powiedzieć, że to nie jest tak, i tu się odniosę do wypowiedzi pana radnego Grzesia, że nie ma polityki miejskiej w tym zakresie. Ja szukałem pewnego modelu, jaki w mieście przyświeca w takich sytuacjach, bo to nie tylko przy oświacie jest, ale często przy różnych rzeczach i zdefiniowałem na dzisiaj ten model jako model sroczki. Odnoszę się do starej dziecięcej bajki, bo to ze sroczką było tak. Temu dała na łyżeczkę, no to dostała szkoła ta językowa. Teraz już dała na miseczkę, potem być może da do garnuszka i do dzbanuszka, ale wszystkim zwracam uwagę, że na koniec łepek urwała i poleciała.
A teraz pan radny Janusz Kapuściński.
Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, moim zdaniem to też uszą nie wierzę, jak przedstawiciele SLD lobbują za przekazaniem właściwie publicznego interesu w prywatne ręce. Przecież jak słyszeliśmy wszyscy, szkoła była wybudowana za państwowe pieniądze, wtedy tam wszędzie rządzili wasi poprzednicy i komu by wtedy zaświtało, żeby jakiejś tam instytucji czy izbie przekazać cały majątek, 11 tysięcy hektarów plus zainwestowane budynki.
Metrów.
Ale proszę Państwa, gdyby ta izba, to oni nie są, myślę, kompletnymi golcami, bo w Polsce mamy tylko golec z orkiestry, ale tak to raczej ludzie są majętni. Przekazać inwestycje, w którą w ogóle nie zainwestowali. No tam coś robili wewnątrz, ale zauważmy, nie wszystko im przekazujemy. Na przykład już Orlik zostaje nadal Orlikiem. Nie przekazany jest do izby. I naprawdę zwracam się głównie do SLD, do radnych z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, bo jak Państwo stracicie orientację, to tragicznie będzie. Będzie jedyna nadzieja w Panu Wojewodzie. Dziękuję bardzo.
Pan Radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję, to moja pierwsza wypowiedź indywidualna.
Tak jest, proszę 7 minut włączyć. I proszę pamiętać, że Pan Radny tego bardzo pilnuje, więc te wpadki się kumulują po prostu.
Dziękuję bardzo. Otóż ja niestety no nie mam, nie zawsze noszę całą dokumentację. Nie mam tego spisu publicznych placówek prowadzonych przez inne podmioty, ale oprócz wspominanych tutaj dzisiaj salezjanów i PR-ów, zakonów, które prowadzą w miejskich budynkach publiczne szkoły, które przez wiele lat remontują z własnych funduszy, więc też można powiedzieć, jakichś praw do tego nabywają. To przecież tak, że takie prywatne, zupełnie prywatne instytucje, jak Familijny Poznań, prowadzą w miejskich budynkach publiczne szkoły i publiczne przedszkola. Więc może też, jak poprowadzą 10 lat i powiedzą, że już włożyli tyle tam pieniędzy, to i dwa przedszkola, czy nawet trzy w tej chwili, i dwie szkoły, jedna całkiem spora przecież na Grunwaldzie, na Sierakowskiej, to może im też będziemy sprzedawać za 10% takiej, tak powiem, księgowo-rzeczoznawczej wartości. I to jest jedna uwaga. Uwaga druga to jest troszeczkę, to była stosowana tutaj troszeczkę fałszywa alternatywa, że albo pozwolimy na przejęcie własności, czyli na tą darowiznę izby budowlanej, albo musimy przejąć prowadzenie tej szkoły. Oczywiście, gdyby izba budowlana nie chciała już tej szkoły prowadzić, to miasto może, a nawet powinno ją przejąć i poprowadzić dalej jako publiczną szkołę budowlaną. Ale nie jest to żadna alternatywa. Powtarzam, jak dotąd izba prowadziła tą szkołę w godny pochwały sposób, nie mając własności budynków, i jakoś to także w tych inwestycjach, które przecież przez minione 20 parę lat tam czyniła, w niczym to nie przeszkadzało. Czy te pieniądze na budowę szkoły były miejskie, niemiejskie i czy to jest jakaś sprawiedliwość dziejowa, jak usłyszałem? To jest swoją drogą ciekawe, bo Polska jako jedyna nie przeprowadziła reprywatyzacji i nie zwrócono tego, co państwo komunistyczne ukradło ludziom po wojnie. Jesteśmy ostatnim krajem w Europie, który tego nie zrobił. Natomiast tu mówimy o czymś, co ze wspólnych pieniędzy moich i państwa rodziców, a młodszych osób, dziadków, wypracowanych w socjalistycznych, państwowych przedsiębiorstwach, wszystko to zostało wypracowane wspólnie i z tych wspólnych pieniędzy został zbudowany na przełomie lat 50. i 60. ten budynek. to nie jest żadna dziejowa sprawiedliwość, że dzisiaj samorząd prywatnych firm budowlanych, bo przecież 90% z nich, jeżeli nie więcej, to są przedsiębiorstwa całkowicie prywatne, że ten samorząd prywatnych firm budowlanych działających na kapitalistycznych, zdrowych zasadach ma odzyskać ten majątek, który dwa pokolenia Wielkopolan Poznaniaków wypracowywały przez 45 lat realnego socjalizmu. Także argument o dziejowej sprawiedliwości jest absolutnie nietrafiony. To nie była szkoła, którą zabrano prywatnym, budowlanym firmom po II wojnie światowej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Mam małą prośbę dla pewnej poprawności. Podmiot, o którym tu mówimy, nazywa się Wielkopolska Izba Budownictwa, a nie budowlana. To jest drobna różnica, ale myślę, że istotna, żeby tego nie przekręcać, bo jak się tak to dzieje, że masowo to robimy, to może to nie wygląda najlepiej. Budowlane są materiały, a to jest Izba Budownictwa. Pani radna Joanna Frankiewicz.
Ja tak czekałam, dlatego się zgłosiłam pod koniec, przynajmniej wtedy to tak wyglądało, że zgłaszam się pod koniec dyskusji, bo uznałam, że być może w toku tej dyskusji otrzymam odpowiedź na pytanie, które zadawane było na Komisji Oświaty, a na które nie dostaliśmy odpowiedzi. Po co ta cała procedura? Bo ja, tak jak podobnie jak któryś z chyba panów radnych, pytałam, dlaczego jest to akurat takie pilne, dlaczego akurat w tym momencie, i na to pytanie odpowiedzi nie dostaliśmy. Znaczy inaczej, dostaliśmy w pewnym momencie odpowiedź, że dlatego, żeby wybudować halę, no tak zaczęliśmy drążyć temat, to się okazało, że ta hala to właśnie będzie wybudowana z pieniędzy Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To ja bym bardzo chciała, żeby miasto Poznań skorzystało z tej procedury, bo wydaje mi się, że nie ma możliwości, żeby Polski Komitet Olimpijski sfinansował komuś budowę hali, ale jeżeli to namawiam władze Poznania do skorzystania z doświadczenia, które będzie miała Izba Budownictwa, bo może my nie wiemy, jak można uzyskać dotację, którą uzyska ta izba. Natomiast no, poważnej odpowiedzi na to pytanie nie było i zadaję je po raz kolejny i bardzo proszę o odpowiedź, ale nie pana dyrektora. Bo w momencie, kiedy procedowaliśmy uchwałę dotyczącą szkoły na Taczanowskiego, przyszedł tutaj zarządzający tą placówką i na te pytanie odpowiadał. Konkretnie dlaczego? Dlatego, że chce się rozbudowywać, że jest inwestor, poważny inwestor, który chce zainwestować, ale nie na miejskim gruncie, pomijając, że szkoła płaciła za tutaj pełną odpłatność, a nie 10%, a tutaj się okazało, że Izba Budownictwa praktycznie nie ma żadnego majątku, że tak naprawdę to nie wiadomo po co. I teraz druga kwestia. Jedna część tego kompleksu, który mamy przekazać za tą symboliczną cenę, jest działka, na której położone, czy działki, na której położony jest budynek. Ale druga część to jest boisko, czy teren niezabudowany. I teraz właśnie, ja też ten temat poruszałam na Komisji Oświaty. Z tego, co mi wiadomo, z tego boiska korzysta również Społeczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum imienia Świętej Urszuli Leduchowskiej. I z tego, co pamiętam, od lat o to boisko, o korzystanie z tego boiska, był między dwiema szkołami konflikt. Dopóki czasem ten konflikt opierał się nawet o urząd miasta, miasto próbowało przez lata pogodzić te szkoły, natomiast no, jakoś się udawało doprowadzić do tego, że obie szkoły jakby z tego terenu, z tego boiska korzystały. W tej chwili mogę sobie łatwo wyobrazić wobec wieloletniego konfliktu między dwiema szkołami o to, że boisko, mogę sobie wyobrazić sytuację, kiedy my przekazujemy ten teren w użytkowanie wieczyste i nie zdziwiłabym się, gdyby miało, jakby skutkowało to utrudnieniem korzystania z tego boiska dla szkoły imienia świętej Urszuli Leduchowskiej. Na to pytanie, jak w tej chwili tutaj tą kwestię zamierza Izba Budownictwa rozwiązać, też nie uzyskałam odpowiedzi. I w związku z tym jeszcze większe mam wątpliwości niż przekazanie budynku, które jakoś tam racjonalnie jest uzasadnione, chociaż śmieszne jest, że przedstawiciel akurat Sojuszu Lewicy Demokratycznej mówi o sprawiedliwości dziejowej wobec właśnie tych wszystkich dziejowych niesprawiedliwości, które również w minionym 25-leciu nie zostały wygładzone, a zadziały się z winy poprzednika Sojuszu Lewicy Demokratycznej, więc to proszę o tej sprawiedliwości dziejowej tutaj nie mówić. Natomiast tu jakby trochę te historyczne zasadności w przypadku działek, na których są usytuowane budynki, jest zrozumiałe. Ale kompletnie niezrozumiałe jest dla mnie właśnie to, że włącza się w ten obszar to boisko, z którego korzystają dzieci, owszem, szkoły niepublicznej, odpłatnej, ale to są również dzieci, które są jakby, to są też dzieci jakby ogromnej większości dzieci również mieszkańców miasta Poznania. I jeszcze jedno, proszę Państwa, ja nie jestem rzeczoznawcą, natomiast na pierwszy rzut oka wycena tego całego terenu, łącznie z tym budynkiem na 1 300 000, przepraszam, ale musi wzbudzać śmiech, bo każdy wie, jakie są ceny gruntów i nawet po bardzo, bardzo niskich stawkach, to się za ten metraż, za ten teren i za ten budynek ta kwota 1 300 000 nie trzyma kupy. Dziękuję.
Dziękuję. Z tego, co wiem, na sali jest obecny dyrektor szkoły, w związku z tym, jeśli takie Państwa jest życzenie, to myślę, że będzie mógł odpowiedzieć na pytania. A teraz pan radny Michał Grześ zabierze głos.
Króciutko. Szanowni Państwo, w stosunku się do tego, co powiedziano, miasto ma dwie szkoły i szkoły nie są przepełnione, budowlane. Druga sprawa, ja wspieram pana prezydenta Wiśniewskiego w tym, żeby rozliczać gminy, do których dzieci dopłacamy. Znaczy, nawet w szkołach publicznych przekazujemy dotację, która jest połowa, podejrzewam, subwencji państwowej, a drugą dotację płacimy my jako miasto. Tutaj szef tej szkoły, czy szef tej Wielkopolskiej Izby tłumaczył, że ta szkoła dlatego się musi rozbudować, bo musi wybudować internat i ona ma się szeroko otworzyć na dzieci z Wielkopolski. A więc tak naprawdę nie dosyć, że nic nie dostaniemy, to do tych nowych uczniów, na których otworzy się szkoła, będziemy do każdego dopłacać połowę. I trudno będzie wyegzekwować od gmin odległych od Poznania o dziesiątki kilometrów partycypację w kształceniu tych uczniów. Czyli tak de facto rozbudowa tej szkoły ponownie pozbawi budżet naszego miasta kolejnych pieniędzy na oświatę. Chciałbym, żeby takie uchwały były podejmowane przy jasnych zasadach, które najpierw uchwali Rada Miasta. One są jasne dla wszystkich podmiotów i te podmioty po prostu to realizują. Wszystkie firmy po 90 roku mogły uwłaszczyć się na szkołach, które wybudowały. Izba, o której mówimy, powstała w 92 roku. Nie wiem, jak ona miała się uwłaszczyć na majątku w latach 90. I na koniec jedno, co mogę Państwu powiedzieć. Bardzo chwalebne firmy są członkami rzeczywiście tej Izby. Bardzo dużo deweloperów, na przykład Ataner, Agrobex, firmy takie jak Wirke, Rechau, ale też Green Parking Polska, które zapewne znamy, ponieważ wiele parkingów w Poznaniu obsługuje. Znamy zresztą wiceprezydenta pana Pawła Klepkę, który jest szefem tej firmy. A więc na pewno firmy są bardzo zacne i rzeczywiście tym firmom trudno by było nie zaufać. Ufają im przecież tysiące poznaniaków. Ale to jest jedyne światełko w tunelu w tej całej sprawie. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Wielkopolska Izba Budownictwa jest samorządem wszystkich firm, które działają na terenie Wielkopolski. Jest to samorząd gospodarczy. Natomiast ja tylko się zgłosiłam z jednym zdaniem do pana radnego Różańskiego. Ujery były stawiane z pieniędzy budżetu miasta Poznania, uchwalonych w 1996 roku na inwestycje oświatowe. I jeżeli nawet legenda mówi co innego, to to legenda nie jest oparta o rzeczywistość. Można to sprawdzić w budżecie miasta z tamtego roku.
Dziękuję. Wiem, że pan dyrektor jest gotów ewentualnie kilka słów powiedzieć, bo pani radna Frankiewicz zadawała pytania na temat planów szkoły, więc jeśli mogę pana dyrektora poprosić, jeśli państwo się zgodzą, to w tej chwili na przykład, dobrze? Tam trzeba taki zielony mikrofonik nacisnąć, to powinien zostać włączony mikrofon, tak? Już powinien działać. Proszę sprawdzić mikrofon.
Przepraszam, bo myślałem, że się zapali. Dzień dobry państwu, moje nazwisko Arkadiusz Dratwa, jestem od 11 lat dyrektorem zespołu szkół budowlanych. Znaczy powiem tak, że mam, nie, chciałbym się ustosunkować do wszystkiego, ale chyba mi nie starczy tutaj czasu, ale ustosunkuję się może do konfliktu. Od 11 lat jestem dyrektorem i powiem szczerze, że nie znam żadnego konfliktu. Od 11 lat wspólnie ze szkołą społeczną dzielimy boisko. Jesteśmy w ciągłym dobrym kontakcie z panem dyrektorem. Również odwiedzamy się w czasie nawet świąt. I no, nie wiem, czy to śmieszne, ale nawet od lika żeśmy odstąpili od roku, ponieważ postanowiliśmy, żeby to jednak dzieci korzystały z Orlika, a młodzież, żeby korzystała obok z boiska. I nie było ani jednego konfliktu między mną, a dyrekcją, a pracownikami. Mało tego, odstąpiliśmy również i nie korzystamy z drogi, która idzie wokół szkoły i jest również graniczy z naszą szkołą. Otrzymaliśmy od szkoły w wyniku naszych rozmów. Otrzymaliśmy 5 kart. Nam to w zupełności wystarczy. Zdeklarowaliśmy się, że nie chcemy tam parkować, nie parkujemy, parkujemy od strony ulicy Grunwaldzkiej, bo nam jest wygodniej, a szkole społecznej jest wygodniej parkować od drugiej strony. I w ten sposób zrobiliśmy wokół naszych szkół porządek. Natomiast chciałbym jeszcze tutaj powiedzieć o szkole, bo troszeczkę się nie zgadzam. Proszę państwa, szkoła istnieje od 1959 roku. Te budynki zostały wybudowane dla naszej szkoły przez przedsiębiorstwa wchodzące, to się wówczas pewnie tak nie nazywało, ale wchodzące w skład naszego organu prowadzącego, Poznańskiego Zjednoczenia Budownictwa. Te firmy nas wówczas utrzymywały, wspierały, dbały o budynek, myśmy go remontowali i my jesteśmy tam od zawsze, tam nikt inny nigdy nie był. Zawsze byliśmy szkołą publiczną, zawsze byliśmy szkołą kształcącą dla poznańskich firm. Oczywiście wtedy firmy prywatne pewnie nie mogły nas wspierać, natomiast od 1994 roku, kiedy przyjęła nas Wielkopolska Izba Budownictwa, nadal nie jesteśmy szkołą samorządową. Jesteśmy, do tej pory byliśmy jedyną szkołą, od niedawna jest również taką szkołą, mówię o szkołach zawodowych, od niedawna taką szkołą jest również szkoła na Golęcinie. Staramy się w naszym mieście również wspierać bardzo fajne, zacne idee, dlatego przyjęliśmy nawet patrona, który jest ściśle związany z miastem Poznań, z powłóką i tu już wspomnianym bazarem, czy z budynkiem Towarzystwa Union, z Rogerem Sławskim. Prowadzimy całą akcję z uczniami na rzecz popularyzacji architektury, budowy i również na rzecz mieszkańców miasta Poznań. Kształcimy uczniów od 25 lat, blisko 25 lat. Wspiera nas Wielkopolska Izba Budownictwa, ale my chcielibyśmy w tej chwili być też na swoim. Nie możemy tym tak do końca zarządzać, jakbyśmy chcieli. Mamy plany i dzisiaj nasi partnerzy też chcieliby w nas inwestować na zasadach czystych i klarownych. I tak na koniec powiem, tak troszkę się nieswojo czuję, ponieważ nie chciałem tego mówić, ale wiecie państwo, jestem dyrektorem szkoły, uczę uczniów. I
trochę złego usłyszałem na swój temat dzisiaj. Trochę się z tym nie zgadzam, bo żal mi jest, kiedy przez 11 lat walczę o tę szkołę, robimy wszystko, żeby była najlepsza. Wychowaliśmy mistrza świata dekarzy, uczestniczyliśmy w mistrzostwach Europy mechaników motocyklowych w ostatnich dniach, wprowadzaliśmy wspólnie dla naszych wszystkich szkół nowe zawody. Walczymy teraz o następny nowy zawód montera stolarki budowlanej. Staramy się, żeby to budownictwo się jak najbardziej rozwijało. Przyciągamy, uczestniczymy we wszystkich akcjach promocyjnych razem z wszystkimi szkołami poznańskimi i szczerze mówiąc robimy to z pasji do tego zawodu, z pasji dla tych uczniów. I myślę, że chciałbym tutaj też do Państwa zaprosić. Dajcie nam szansę dalszego rozwoju i stabilizacji. To jest dla nas w tej chwili najważniejsze do rozwoju. Dzisiaj szkolnictwo zawodowe w ogóle wymaga wsparcia. Takiego naprawdę bardzo solidnego, a ja chciałbym naprawdę mocno zwrócić uwagę, że my tam jesteśmy od 60 roku. Dla nas wybudowano tę szkołę i decyzją wojewody, która posiadała pewien błąd. Te budynki zostały przekazane nieodpłatnie na rzecz miasta Poznań. My tylko się staramy o to, co dzisiaj zajmujemy. Nic innego więcej nie chcemy, chociaż były też inne budynki, które do nas należały. Jeżeli chodzi też o, wrócę do szkoły społecznej jeszcze na chwilę. Ja dzisiaj mogę powiedzieć jedno. Szkoła społeczna na 100%, możecie Państwo to sprawdzić jutro, bo jutro na pewno odwiedzę Pana Dyrektora Szkoły Społecznej, będzie użytkować boisko na tych samych zasadach co dzisiaj, czyli razem z nami, nieodpłatnie i przy pełnej współpracy. Nie wyobrażam sobie, żeby dzieci chodzące do szkoły podstawowej nie mogły korzystać z naszego boiska. Jest to wbrew naszym zasadom i do tej pory tego, żeśmy nie stosowali i nie stosujemy. 11 lat, nie wiem, czy może coś wcześniej, ale 11 lat. Ale wie Pani, myślę, że spójrzmy, co się dzieje, a nie co było, sami Państwo tu się odwołujecie, nie mówmy, co było kiedyś, tak? 11 lat, nie ma nic, razem współpracujemy, razem uczestniczymy i myślę, że nie można powiedzieć o żadnym konflikcie. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję. Tylko drobne uzupełnienie. To znaczy pan, nie wiem, czy to pan dyrektor, czy ktoś powiedział, że...
Pan dyrektor Arkadiusz Dratwa.
Tak, to. Tylko nie wiem, czy to pan dyrektor właśnie powiedział przed chwilą, czy to było jeszcze w innej wypowiedzi, że szkoła oddała też boisko Orlik. Z tego, co pamiętam, kiedy ten Orlik był zakładany, no już... ładnych kilka lat temu, to tym Orlikiem zarządzało wówczas Poznańskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, teraz Zakład Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, chyba tak to się teraz nazywa, przy Jawornickiej. I prawdę mówiąc, zarządzało tym, chociaż obok były dwie szkoły, jedna niepubliczna, czyli społeczna i druga publiczna, a nie miejska, czyli właśnie zespół szkół budowlanych. Nikt dzisiaj złego słowa o panu dyrektorze nie powiedział, bo też jeżeli była mowa o szkole i prowadzonej przez pana dyrektora szkole, to były tylko opinie dobre, a nawet w mojej wypowiedzi było sformułowanie, że prowadzi pan tą szkołę zawodową lepiej niż wiele szkół zawodowych prowadzonych przez miasto. Także o panu dyrektorze złego słowa nie było. Natomiast wizja, w której bardzo zamożne prywatne firmy zrzeszone w dobrowolnym samorządzie przejmują na własność za ułamek wartości wielki majątek, który był majątkiem publicznym, publicznie wypracowanym, rzeczywiście budzi naszą wątpliwość, ale to przecież nie pan dyrektor osobiście będzie ten majątek przejmował, tylko właśnie ta Wielkopolska Izba. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Artur Różański, bardzo proszę.
Nie będę powtarzał argumentów. Jedno zdanie do pani Kwiatkowskiej. To nie jest oczywiście dzisiaj przedmiotem, więc nie będziemy rozwodzić. Każdy z nas pamięta historię inaczej. Kiedyś chętnie z panią to zweryfikuję i to zostawmy. Natomiast co do samej istoty sprawy. Moja propozycja na ten moment jest taka. Ja to mówiłem i przy szkole tej międzynarodowej, że czasami jak się coś robi i chce komuś pomóc, to się mu trochę niepotrzebnie też krzywdę robi, robiąc specyficzny zapaszek, tak bym to powiedział. Tak było przy tamtej szkole, wyszło na nasze. Podobnie jest dzisiaj, niestety, no pan dyrektor odebrał to do siebie zupełnie niepotrzebnie, bo ten zapaszek, który się roznosi, tak naprawdę nie jest związany z aktualnym prowadzeniem szkoły, tylko z otoczką, która towarzyszy tej uchwale. I powiem tak, macie prezydenta Poznania. Wygrał wybory, nie podoba mi się, ale honoruję ten wynik, nie będę blokował mównicy. Macie większość w Radzie, wygraliście wybory, honoruję to, jeżeli przegłosujecie tą bonifikatę, wasze zbójeckie prawo, nam się to może nie podobać, możemy być przeciw. Ale na Boga, ludzie, ta wycena. Wiecie dobrze, ci przynajmniej, którzy się tym zajmują, że wycena zależy od wyboru metody. Tych metod jest kilka i pan przewodniczący Aleksandrowicz instynktownie, bo się tym nie zajmuję, więc podejrzewam, że instynktownie, dotknął problemu, tak? Jest jedna z metod wyceny, która nazywa się metodą, czy to odtworzeniową, czy metodą kosztową odtworzeniową, która wydaje mi się tu najwłaściwsza, a mam wrażenie, że albo nie ona została zastosowana, albo została zastosowana w sposób niewłaściwy. Każdy średnio inteligentny, nie powiem nazwy, okej, zabrnąłem. Każdy średnio inteligentny człowiek, jak spojrzy na tą szkołę i spojrzy na tą kwotę, to wie, że coś tu właśnie nieładnie pachnie. Ja proponuję, wycofajcie dzisiaj tą uchwałę. Wycencie jeszcze raz metodą kosztową, odtworzeniową, tak? Za ile taki majątek trzeba by, ile na taki majątek trzeba by wydać, żeby go odtworzyć. Następnie odliczcie oczywiście amortyzację, odliczcie nakłady, które szkoła tam poniosła i niech ta wycena będzie realna. I wtedy, jeżeli waszą demokratycznie wybraną w wyborach większościach tą 90-procentową bonifikatę przegłosujecie, okej, nam się to może nie podobać, ale będzie to przynajmniej bez tej całej źle pachnącej otoczki. A jeżeli zamierzacie bronić tej wyceny budynku na 1 300 000, no to bronicie złej sprawy.
Pani radna Joanna Frankiewicz.
Ja odniosę się do wypowiedzi pana dyrektora. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za tą bardzo pozytywną informację. Cieszę się, że od 11 lat nie ma konfliktu między szkołami. Bardzo się cieszę, że to zostało w jakiś sposób uregulowane. Natomiast no niestety w historii wcześniejszej ten konflikt był, on był potężny, a wiem o tym stąd, że był czasami tak nasilony, że opierał się o władze miasta Poznania. Wtedy akurat za oświatę, kulturę i sport był odpowiedzialny mój mąż i często opierało się to o tak zwane mediacje ze strony prezydenta, bo obie szkoły przechodziły na skargę do prezydenta, bo wzajemnie jakby nie potrafiły funkcjonować. Także takie są fakty i nie może pan, panie dyrektorze, się dziwić, że po prostu tutaj wzbudza te nasze. Bardzo mnie cieszy, że pan zadeklarował tutaj ze strony państwa, że dzieci ze szkoły społecznej będą mogły z tego boiska korzystać. Natomiast ja wolałabym, bo co na piśmie, to na piśmie. Nie wiem, czy jest możliwe zawarcie tego w jakiejś formie pisemnej też w tej umowie, ale po pierwsze jakby bardziej by mnie to przekonywało, gdyby tu z państwem na salę przyszedł dyrektor szkoły społecznej i potwierdził to, co pan mówi, że faktycznie ta współpraca jest w tej chwili wzorcowa, idealna i lepszej sobie nie można wyobrazić. A dodatkowo wydaje mi się, że też dobrze by było, gdyby, jeśli to prawnie jest możliwe, bo mówię, nie znam się na tym, w umowie byłoby zaznaczone zastrzeżenie, że użytkownik wieczysty musi udostępnić, nie wiem, nieodpłatnie czy po jakiejś symbolicznej cenie boisko do korzystania przez uczniów tej pobliskiej placówki. Dziękuję bardzo. Natomiast szkoda, że taka wypowiedź pana dyrektora nie padła na Komisji Oświaty, bo ja myślę, że też wtedy opinia Komisji Oświaty byłaby być może trochę inna. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Janusz Kapuściński.
Wysoka Rado, moim zdaniem ten 1 300 000 to jest kpiną w żywe oczy z mieszkańców Poznania. Bo jeżeli policzymy, że mamy te 11 tysięcy metrów kwadratowych gołego gruntu i ale no to, no to jeszcze gorzej, no. To jakbyśmy policzyli po 200 zł tylko metr kwadratowy tej posesji, to wychodzi już 2 200 000. A gdzie budynki? Gdzie reszta? Wysoka Rado, a poza tym pan dyrektor tak wspaniale się wypowiedział o szkole. Skoro jest tak dobrze, dlaczego jest tak źle? No jak? No, panie dyrektorze, daj pan spokój. To jest szkoła publiczna i ona publiczną musi zostać. Nie może prywatna izba, nie wiadomo z jakim majątkiem, na razie to z zerowym majątkiem, przejmować takiego majątku miejskiego. No proszę pana, a co, czym było zjednoczenie? Mówi, że dla pana wybudowało zjednoczenie. To była państwowa firma. To było wszystko państwowe, tak jak w komunizmie. Ten pan ma takie groźne, pana sąsiad, spojrzenie, jakby chciał nas zastrzelić tutaj wszystkich. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Wiem, że pan dyrektor chciał się jeszcze odnieść, tak?
Jeśli mogę, szanowni państwo, odnieść się do kwestii wyceny, o której tutaj jest mowa. Wycena była wykonana metodą dochodową. Natomiast na samą wycenę wpływa bez wątpienia przeznaczenie terenu w obowiązującym planie miejscowym. To nie jest tak, jak pan radny Aleksandrowicz powiedział, że to jest teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową i do zabudowy mieszkaniowej pod tytułem wille na Grunwaldzie powinniśmy ten teren porównywać. Ja przypomnę państwu, że to jest teren o powierzchni łącznej 11 624 metry. Z tego 5712 jest przeznaczony pod zabudowę usługową teren usług oświaty. Zgodnie z obowiązującym planem na tym terenie obowiązuje powierzchnia zabudowy nie więcej niż 60% tego terenu. Natomiast pozostała część o powierzchni 5912, pusta w tej chwili jedynie z tym boiskiem asfaltowym, jest przeznaczona pod teren sportu i rekreacji. Zgodnie z obowiązującym planem na tym terenie przewiduje się powierzchnię zabudowy nie większą niż 40% i nie więcej niż 2000 metrów kwadratowych. I w związku z takim, a nie innym przeznaczeniem została ta wycena w ten sposób ukształtowana. Jeszcze raz bym chciał przypomnieć, że wartość całej nieruchomości, czyli gruntu i budynku, wynosi łącznie 3 989 000. W tym cena gruntu 2 621 000 złotych, czyli jak łatwo policzyć 225 ponad złotych za metr kwadratowy, i cena budynków i urządzeń 1 368 000 złotych.
Dziękuję panie dyrektorze, to wszystko czy jeszcze coś?
Dziękuję na razie.
Dziękuję. Teraz głos ma pan radny Adam Pawlik, żeby się nie przekrzykiwać.
Bardzo dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rada. Ja bym apelował przede wszystkim do pana prezydenta Wiśniewskiego o powściągliwość w formułowanych przez siebie słowach i tezach, bo to, co zrobił w stosunku do radnego Grzesia, no chciałem nazwać niegodziwością, ale to byśmy postawili w znak równości, tak? To po prostu polityczne gierki, które uprawia pan prezydent, a stanowisko, które piastuje, myślę, że nie uprawnia go do formułowania tego rodzaju tez. Skąd pan prezydent Wiśniewski wie, że pan Grześ nie złożył zawiadomienia do takiej czy innej służby? I formułowanie tego w taki sposób jest naprawdę bardzo, bardzo niesmaczne w mojej ocenie. Dalej opowiadanie przez panią radną Kretkowską i jakby firmowanie tego przez pana prezydenta Wiśniewskiego, który ma w swoim zakresie i służbę, która zajmuje się wyceną nieruchomości i jakby prowadzenie placówek oświatowych, mówienie o historii, że izba, że szkoła funkcjonowała. No oczywiście, że funkcjonowała i nikt nie podważa funkcjonowania tej placówki, bo placówka funkcjonuje wzorowo, więc jakby nikt z nas nie odnosi się do kwestii prowadzonej tam działalności oświatowej. Odnosimy się do majątku, którym dysponuje miasto Poznań, bo jak Państwo słusznie pewnie zauważą, to jakby ta instytucja rządowa budowlana, jak mówiła pani radna Kretkowska, która zbudowała tą całą, zabudowała tą nieruchomość, no zbudowała, przekazała izbie, ale w użytkowanie. Nie przekazała jej tytułu własności do nieruchomości, w związku z czym taki właśnie był cel. I w związku z czym jakby w tej chwili mamy to samo zdarzenie. Miasto Poznań jest właścicielem nieruchomości, tak jak to miało miejsce historycznie, gdzie historycznie był właścicielem podmiot rządowy, teraz jest nim, właścicielem jest gmina, a prowadzi placówkę ten, który prowadził zawsze i niech tak dalej zostanie. Ponieważ ja mam wrażenie, że w tej kadencji bardzo łatwo się rozdaje jakby nie swoje. Bo łatwo jest wydać majątek należący do wspólnoty samorządowej, bo to mnie prywatnie nie kosztuje. Pan dyrektor tutaj powiedział o metodzie szacowania wartości tej nieruchomości i pokazał, ile kosztuje metr kwadratowy gruntu. Ale zapytany o metr kwadratowy obiektów, czy obiektu znajdującego się na tej nieruchomości, już nie powiedział, ile kosztuje. No ja wyliczyłem, że to jest 500 zł. To ja pytam w takim razie pana prezydenta Lewandowskiego, czy on jest w stanie za 500 zł zbudować jakąkolwiek kubaturę w tym mieście? Bo może tak potrafimy budować, może mieszkania, które pan prezydent będzie budował za 500 zł, będzie w stanie zbudować mieszkania dla mieszkańców miasta Poznania. Ale wydaje mi się, że oczywiście tak nie będzie. Czy pan prezydent Wiśniewski jest w stanie wybudować szkołę, czy przedszkole, czy żłobek, jakąkolwiek placówkę oświatową, przepraszam, żłobek nie jest placówką oświatową, przedszkole czy szkołę za 500 zł za metr kwadratowy? Jeśli pan potrafi tak robić, to proszę pokazać, że to się tak da zrobić, bardzo chętnie będziemy budować. Ale wydaje się, że to jest oczywiście również nierealne. Więc oskarżanie radnych opozycji, którzy nie posiadają takich narzędzi jak pan prezydent do weryfikacji różnych podejmowanych decyzji, czy też zdarzeń, które mają miejsce, porównywanie ich do niegodziwości jest naprawdę szarżowaniem na emocjach, które tutaj w tym przypadku tylko niepotrzebnie pan prezydent podkręca, bo racja, jak widać, no nie jest po jego stronie, bo jeśli wycenia tutaj wartość nieruchomości za budynku 500 zł za metr kwadratowy, to jest bardzo, bardzo wydaje się niestosowne. W związku z czym ja apeluję do pana prezydenta, bo to pan prezydent jest autorem projektu tej uchwały, która trafiła do organu uchwałodawczego, o to, aby wycofać się z treści tej uchwały i przede wszystkim co najmniej dokonać nowego szacunku wartości tej nieruchomości. I na podstawie oszacowania wartości tej nieruchomości, chociażby metodą odtworzeniową, tak? Wtedy zastanówmy się, czy chcemy faktycznie przekazywać tą własność, bo co stoi na przeszkodzie, żeby izba w dalszym ciągu prowadziła tą nieruchomość, mając dzierżawę na przykład na 25 lat? Co stoi na przeszkodzie, żeby izba otrzymała kredyt w banku na zasadach komercyjnych, mając taką umowę? Nic. Otrzyma taki kredyt. W związku z czym mówienie, że blokuje się tutaj działalność tej placówki oświatowej, jest nieprawdziwe. A poza tym przypominam Państwu, że rocznie miasto Poznań otrzymuje ponad 300 tysięcy złotych pożytków z dzierżawy tej nieruchomości, a chcemy sprzedać za 130 tysięcy. No to gdzie tu mówimy o gospodarności w gospodarowaniu finansami publicznymi? Jeszcze raz przypominam, łatwo się rozdaje nieswoje. W związku z tym, proszę Państwa, naprawdę rozważcie, czy na przykład umowa dzierżawy 25-letnia, nawet za symboliczną złotówkę, nie będzie dużo bardziej stosowniejsza w tym przypadku? Jeśli uznacie Państwo, że nie, to apeluję co najmniej o wykonanie nowego szacunku wartości tej nieruchomości I wtedy ewentualnie możemy mówić o bonifikacie, ale też trzeba sobie powiedzieć, czy akurat 90-procentowej. Bo trzeba powiedzieć, że łatwo się majątku pozbyć, ale pozyskać ten majątek z powrotem, czy też podobny majątek, jest znacząco trudniej i oczywiście w warunkach budżetowych naszej gminy jest często to.
Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Lipiński.
Dziękuję bardzo. Ja tylko mam takie pytanie, czy w umowie zostanie zawarty ten zapis, że jeżeli sprzedajemy z bonifikatą 90%, to jeżeli rozwiążemy umowę wieczystego użytkowania, to będziemy mogli odkupić te budynki również za 10% wartości?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego mamy możliwość zabezpieczenia w umowie zapisu, że w przypadku rozwiązania prawa użytkowania wieczystego miasto nabędzie własność nakładów, które się w chwili oddania tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste znajdowały na gruncie, za 10% wartości, czyli za taką samą kwotę, jak za jaką było sprzedawane. Natomiast panie przewodniczący, jeśli mogę jeszcze dwa zdania a propos wyceny, bo mam wrażenie, że tu troszkę jakby błąd logiczny się wkradł. Porównywanie wartości metra kwadratowego budynku, który, jak mówiłem, został wybudowany na przełomie lat 50. i 60. ubiegłego wieku w technologii wówczas obowiązującej z wybudowaniem nowych budynków w XXI wieku jest nie do końca mi się wydaje prawidłowe. I druga kwestia, jeżeli rzeczywiście miasto ma dochód z tytułu wynajmu tej nieruchomości, konkretnie wchodzi ten dochód na majątek ZKZL-u, który tą nieruchomością w imieniu miasta gospodaruje, ale jeżeli mielibyśmy w ten sposób patrzeć, to nie moglibyśmy sprzedawać żadnej nieruchomości, którą miasto wynajmuje na rzecz najemców, że tak w pierwszym kolejności podam przykład ulicy Sarmackiej.
Dziękuję. Zgłosił się jeszcze pan radny Adam Pawlik.
Tak, dziękuję bardzo panie przewodniczący. Oczywiście nie posiadam takich zawodowych kompetencji jak pan dyrektor i zawsze można mi to wyrzucić, ale powiem tak, że mieszkania na ratajach z wielkiej płyty były szacowane na to, że wytrzymają jakieś 40 lat i będzie należało je zburzyć. W tej chwili te mieszkania mają znacząco powyżej 40 lat. Metr kwadratowy, możemy wejść tutaj na jakikolwiek dostępny publicznie portal, metr kwadratowy takiego mieszkania możemy kupić za jakieś 5700 zł, w związku z czym a nowego mieszkania nieopodal za 6-6,5 tysiąca złotych, w związku z czym, jak pan dyrektor widzi, są te ceny zbliżone. Jeśli ceny są zbliżone, to a są te mieszkania zbudowane w zupełnie innej technologii, tak, niż współcześnie 21 technologiach, jakich budują deweloperzy, jak tutaj pan dyrektor powiedział, to nie rozumiem tego wywodu, który pan powiedział, że te 500 zł to tak musi być, no bo przecież w latach 50. czy 60. to były stare technologie, budynek się zdegradował. Czy ten budynek się sypie? Czy ten budynek nie posiada ogrzewania? Czy on nie ma prądu, wody? Czy ma dziurawy dach? Nie. To jest nieruchomość w dobrym stanie. W związku z czym mówienie o 500 zł, że jest słuszne, wydaje mi się jednak ta argumentacja mało zasadna.
Dziękuję. I jeszcze pan radny Janusz Kapuściński.
Panowie prezydencie, Wysoka Rado, ja, żeby skończyć tą dyskusję, proponuję
i wnoszę
oskarżenie publiczne o oszustwo w wycenie obiektu przy ulicy Grunwaldzkiej i sprawa załatwiona. 1 300 000, co to jest za wycena? To jest przestępstwo, dziękuję.
A to do nas pan to składa, czy?
Nie, publicznie złożył.
A to już pan złożył?
Ale słuchają, tak.
Dobrze.
Wszyscy są na...
Dobrze. W takim razie, ponieważ nie ma dalszych głosów w dyskusji, poddaję pod głosowanie w punkcie 16 porządku dzisiejszej sesji projekt uchwały PU 780/17 w sprawie bonifikaty dla Wielkopolskiej Izby Budownictwa od ceny sprzedaży budynków i urządzeń na nieruchomości przy ulicy Grunwaldzkiej 152 na rzecz Wielkopolskiej Izby Budownictwa. Proszę Państwa o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 19 głosów za, 16 przeciw. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 16. Przystępujemy do punktu 17. Jest to projekt uchwały w sprawie PU 784 łamane na 17 w sprawie upoważnienia prezydenta miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu pod nazwą Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego. Bardzo proszę, pan dyrektor Grzegorz Kamiński przedstawi projekt.
Panie przewodniczący, szanowni państwo.
A może panie dyrektorze chwileczkę, bo się atmosfera na sali lekko rozluźniła. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości wnioskuje o dofinansowanie projektu renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego. Muzeum wnioskuje o dofinansowanie tego projektu w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego działania 4.4, poddziałania 4.4.1 inwestycji w obszarze dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnego programu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W związku z powyższym zaistniała konieczność uchwały intencyjnej i upoważnienia prezydenta w tym zakresie. Wartość tego upoważnienia została określona na 5 669 046 zł 19 groszy, przy czym całe zadanie inwestycyjne szacowane jest na 17 042 373 zł. Łączna wartość kosztów kwalifikowanych projektów została oszacowana na 13 380 384 zł, a na kwotę upoważnienia składa się z jednej strony podatek VAT jako koszt niekwalifikowany w wysokości 3 661 988 oraz 15% wkładu własnego z różnicy tych sum. Uchwała ma charakter intencyjny. Bardzo proszę szanowną radę o jej przyjęcie. Dodam tylko, że dotyczy przede wszystkim renowacji Fortu VII w zakresie z jednej strony prezentacji kwestii martyrologicznych, które się odbyły w tym forcie, jak i prezentacji dziedzictwa samego fortecznego.
Dziękuję. Komisja Budżetu opiniowała pozytywnie. 9 za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Czy ktoś z państwa radnych chciałby w tej sprawie uzupełnić opinię w imieniu komisji, zabrać głos w imieniu klubu, zabrać głos w imieniu własnym? Nie widzę zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania. W punkcie 17 kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały PU 784 łamane na 17? Proszę o głosowanie. Również kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Dziękuję. Proszę o wynik. 29 za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 17. Punkt 18 to projekt uchwały PU 794 łamane na 17 w sprawie upoważnienia prezydenta miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu budowa systemu parkingu w Park and Ride etap drugi. Proszę o przedstawienie, panie dyrektorze.
Szanowni państwo radni, miasto Poznań wnioskuje o dofinansowanie projektu budowa parkingów Park and Ride etap drugi planowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.3.3 wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania. Całkowita wartość projektu została oszacowana na blisko 19,6 miliona, z czego koszty kwalifikowane zostały oszacowane na poziomie 15 934 958 zł, a wnioskowana dotacja i szacowana przez nas to blisko 13,5 miliona. Koszty niekwalifikowane oraz wkład własny zostały oszacowane na poziomie 6 055 284, z czego 2,4 blisko miliona to jest wkład własny i 3,6 miliona to koszty niekwalifikowane stanowiące podatek od towarów i usług VAT. Zadanie planowane jest do realizacji na lata 2018-2019. Uchwała ma charakter intencyjny, niezbędna jest nam do złożenia wniosku dofinansowania. Jeżeli chodzi o zakres rzeczowy, przekażę głos panu dyrektorowi Gosiewskiemu z Wydziału Transportu.
Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, tak jak powiedział pan dyrektor Kamiński, uchwała ta jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie projektu, który zamierzamy złożyć w ramach ogłoszonego i trwającego aktualnie naboru wniosków w terminie do dnia 3 marca. Projekt swoim zakresem obejmuje 5 lokalizacji, parking Park and Ride przy ulicy Świętego Michała, przy rondzie Starołęka oraz przy stacjach kolejowych PKP Podolany, Strzeszyn i Karolin. Taki jest pełen zakres tego przedsięwzięcia. W stosunku do 2 lokalizacji trwają jeszcze pewne ustalenia, w związku z czym ostatecznie składany wniosek może różnić się in minus swoim zakresem. O szczegółach informowałem w ramach punktu informacji prezydenta na temat przygotowań projektów transportowych współfinansowanych ze środków unijnych na piątkowej Komisji Gospodarki Komunalnej. Jeżeli są jakieś pytania co do zakresu, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Projekt ma pozytywną opinię Komisji Budżetu, 8 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu komisji, uzupełnić opinię? W imieniu klubu? W imieniu klubu radnych pan radny Adam Pawlik, bardzo proszę. Klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości.
Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Wysoka Rado. Debatujemy w tej chwili nad punktem, który w swojej naturze dotyczy polityki transportowej. I w opinii Klubu Prawa i Sprawiedliwości ten wniosek, ten projekt uchwały jest dowodem na to, że to miasto nie posiada polityki transportowej. No bo jak może posiadać politykę transportową, gdzie tak, nie może posiadać, bo jej nie ma po prostu, tak? Mamy doraźne tylko programy. Chcemy uchwalić program rowerowy, mówimy gdzieś o organizacji transportu publicznego, mówimy w tej chwili tak po prostu o tym, że chcemy budować 5 parkingów, ale tak naprawdę tutaj nie widać jakby jakiejś spójności w organizowaniu całej dziedziny, którą jest publiczny transport zbiorowy. No bo gdybyśmy o tym mówili, to byśmy wiedzieli, że budowanie parkingów przy stankach czy stacjach kolejowych ma sens i to bardzo, bardzo duży, ale nie na terenie miasta, tylko jakby na terenie aglomeracji. No istotą budowy parkingów przy stacjach kolejowych jest to, aby mieszkaniec aglomeracji nie wjeżdżał do tego miasta, do stolicy tej aglomeracji, tylko żeby podjechał ze swojego domu na ten parking do stacji węzłowej i tam przesiadł się na kolej. Wtedy taki parking ma sens. Budowanie parkingu przy stacji Karolin, proszę Państwa, jest jakimś pomysłem kuriozalnym. To jest stacja, na której potoki pasażerów są prawie żadne. Tam jest rozważane w tej chwili zamknięcie tak naprawdę tego przystanku kolejowego i budowanie tam park and ride'u, no nie wiadomo właściwie dla kogo, komu on będzie służył. Gdybyśmy posiadali politykę transportową, tak, to byśmy wiedzieli, że odkorkowanie gminy można oprzeć w dużej mierze na szynie. Żeby oprzeć na szynie, musimy zwiększyć częstotliwość kursowania tego transportu. Zwiększenie częstotliwości transportu powoduje to, że coraz rzadziej rogatki, czyli szlabany, będą się podnosić na przejazdach kolejowych w mieście. Przykład Starołęki, przykład Strzeszyna, tak? Nie wiem, przykład ulicy Grunwaldzkiej, gdzie pan prezydent Wudarski chce w tej chwili i bardzo słusznie budować dwupoziomowy węzeł, tak? Górą powiedzmy ruch samochodowy, ruch uliczny, dołem ruch kolejowy. I to jest bardzo słuszna idea. Dlaczego nie wydamy tych 20 milionów z ZIT-u na przykład na dwupoziomowy przejazd na Starołęce? Moglibyśmy to zrobić i to jest w pełni uzasadnione, ponieważ zwiększony ruch pociągów, który się będzie miał miejsce na tej linii kolejowej, jest znaczący. Już dzisiaj na Starołęce mamy ogromne korki. Przy zwiększonym ruchu kolejowym tam praktycznie przejazd przez ten w tym miejscu będzie prawie niemożliwy. A co my robimy? Budujemy park and ride przy rondzie Starołęka. Dla kogo? Budujemy ten park and ride po to, żeby on był. Ale jakby w uzasadnieniu transportowym on jest całkowicie bez sensu. A wydajemy na niego jedną piątą z 20 milionów, 4 miliony złotych uśredniam. Proszę Państwa, Panie Prezydencie, miasto Poznań powinno posiadać politykę transportową. My musimy jako organ uchwałodawczy, wydając taką, a nie inną decyzję, wiedzieć, czemu ta decyzja będzie służyć. Jeśli zgodzimy się na to, żeby upoważnić Pana Prezydenta do zaciągnięcia takiego czy innego zobowiązania, to musimy wiedzieć, co dostaniemy w zamian. Jaki będzie efekt transportowy dzięki temu osiągnięty? No dzięki wydatkowaniu kwoty 20 milionów ZIT-ów na te 5 park and ride'ów efektu transportowego praktycznie nie osiągniemy żadnego. W dalszym ciągu, jak miasto było zakorkowane, tak miasto będzie zakorkowane. Proszę Państwa, skupmy się w końcu na merytorycznej pracy w tej Izbie, w tym urzędzie, a nie pokazujmy takich świecidełek, tak? Już niedawno, jak ja nie wiem, kilka miesięcy temu, 2-3 miesiące temu pokazywałem, aplikowanie do ZIT-ów, jeśli chodzi o ronda Rataje, jest dalece nieuzasadnione. Tak? A tu w tamtym przypadku chodziło o sprawy formalne. Okazało się, że miałem rację. Tak? Wniosek został odrzucony. W tej chwili specjalnie będzie przebudowywana cała strategia ZIT-u po to, żeby miasto Poznań mogło zbudować rondo Rataje. Ale to jest polityka centralnie sterowana. Tak? To nie ma nic wspólnego z jakimiś ogólno przyjętymi zasadami, na które zgodzili się wszyscy partnerzy uczestniczący w ZIT-ach. A przypomnę, że to jest miasto Poznań, powiat poznański i właściwie wszystkie gminy dookoła miasta Poznania. I zacznijmy się traktować po partnersku z tymi gminami również. Jeśli mówimy im, że musimy wspólnie wykonywać to czy tamto, to musimy mieć do siebie zaufanie. Jak mieć to zaufanie, jeśli miasto Poznań nie dopełnia swoich kompetencji, potem na siłę zmienia programy instytucji zewnętrznych? No, to jest całkowicie nieprofesjonalne. I dzisiejsza próba jakby wyciągnięcia decyzji od nas, od organu uchwałodawczego, też jest całkowicie nieprofesjonalna, bo ja nie znam uzasadnienia do budowy tych 5 park and ride'ów w mieście. Jaki efekt transportowy to przyniesie? No żadnego, bo nie posiadamy żadnej polityki, która by pokazywała, jak te naczynia połączone mają docelowo funkcjonować. Zadałem tutaj kiedyś pytanie, po co budujemy w ulicy Ratajczaka tramwaj, skoro będziemy budować tramwaj na wolnych torach i ten tramwaj pojedzie prosto przez ulicę Towarową. Przecież to będzie ten sam potok pasażerski. Odpowiedzi nie otrzymałem. W kuluarach usłyszałem, że tak należy zrobić, bo inaczej nie dostaniemy dofinansowania. No ale to jest całkowicie niegospodarne. To co my robimy? W związku z czym, proszę Państwa, naprawdę w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości apelujemy w tym głosowaniu o dużą rozwagę, o to, żeby się zastanowić nad celowością tej uchwały, czy faktycznie to, co tutaj nam się proponuje, jest słuszne i gospodarne. Dziękuję.
Dziękuję. Teraz pan radny Janusz Kapuściński.
Panie przewodniczący, panowie prezydenci, tutaj w uzupełnieniu kolegi wypowiedzi proponuję to PNR, czyli Park and Ride, w tym Karolinie to nazwać, czy tam przy spalarni, nadać nazwę RWS, czyli rowerowe wywożenie śmieci, no bo inaczej tego nie można nazwać. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz, też z wnioskiem.
Dziękuję. Chciałem zauważyć, że budowanie parkingu przy rondzie Starołęka jest absurdalne, bo przecież istota tego systemu parkingów ma polegać na tym, że nie będą wprowadzane potoki pasażerów do miasta. No jeżeli już ktoś samochodem przebije się przez Starłękę, przez przejazd notorycznie zatkany i dojedzie do ronda, no to on już jest w pełni, do ronda Starłęka, to on już jest w pełni włączony w obszar miasta. Rondo Starłęka, no to przecież jest tuż przy osiedlach, przy osiedlu Armii Krajowej, no to jest końcówka Rataj. W związku z tym budowanie tam parkingu, który ma zatrzymać potok samochodów przed wjazdem do metropolii, jest absurdalne. Dziękuję.
Dziękuję. Pan prezydent Maciej Wudarski.
Bardzo dziękuję. Odnoszę się do kilku kwestii. Braku polityki, w tym wypadku mówimy o polityce parkingowej. W roku 2015 zostało wykonany, przeprowadzony bardzo ciekawy dokument, wspólna polityka parkingowa dla obszaru funkcjonalnego aglomeracji poznańskiej, w tym miasta Poznania. Wiele konsultacji społecznych, wiele badań potoków, one wskazały wyraźnie ten dokument przede wszystkim na to, że trzeba zatrzymać większość samochodów na obrzeżach miasta, czy też w ogóle nie dopuścić do tego, żeby zmierzały w kierunku miasta Poznania. W związku z tym w ramach strategii ZIT powstaje cały rozbudowany program budowy parkingów Park and Ride w ramach aglomeracji poznańskiej przy kolei. Natomiast ten dokument także wskazał na duże zainteresowanie, duży potencjał takimi parkingami na terenie miasta Poznania. I to są parkingi, które po pierwsze będą parkingami na obrzeżach miasta Poznania. Tutaj wskazujemy takie parkingi kubaturowe jak Górczyn czy parking na Starołęce. Będą to parkingi wewnątrz, czyli takie, z których skorzystają być może w części mieszkańcy aglomeracji poznańskiej, ale także poznaniacy, którzy dojeżdżają samochodami do linii, przede wszystkim linii tramwajowych. W związku z tym każda z tych lokalizacji ma swój cel i jest uzasadniona. Szanowny panie radny, jeżeli mówił pan o budowie dwupoziomowego rozwiązania na Starołęce, tak, czy byłby to wiadukt, czy tunel, no 20 milionów na pewno takie rozwiązanie nie starczy. Wstępne kosztorysy wskazują na 70 milionów, mimo to o kolejnym dużym zadaniu, którego w tej chwili w mieście nie ma. I odnosząc się do zarzutu centralnie sterowanych decyzji miasta Poznania, informuję szanownych państwa radnych, że dzisiaj nastąpiła zmiana strategii ZIT w ramach Rady Metropolii, natomiast była to demokratyczna decyzja przyjęta przez wszystkich członków Rady, przegłosowana, zaprotokołowana i tutaj miasto Poznań niczego nie narzucało, a proponowało, tak? Zresztą gminy w ramach tej strategii wnosiły także o wiele swoich, według własnych interesów, czy daleko rozumianych interesów aglomeracji poznańskiej, zmian i takie zmiany zostały dokonane. Oczywiście wszelkie informacje na temat zmiany strategii możemy państwu radnym przedstawić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji. Wobec tego przedstawiam Państwu do przegłosowania projekt uchwały PU 794/17 w 18 punkcie porządku dzisiejszej sesji. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu. Tylko znowu się nie daje to głosować. A teraz, bo mi się udało w końcu. A proszę wysunąć i wsunąć kartę, może to pomoże. Proszę wyłączyć ekran do głosowania. I spróbujmy jeszcze raz w takim razie. Nie. Ogłaszam 3 minuty przerwy higienicznej, higieniczno-resetowej. Jeszcze trwa sesja, przynajmniej do